Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie, gorąco pozdrawiamy słuchaczy. Tym razem już tylko Radia Maryja, może nie tylko, ale mamy program teraz radiowy, więc cieszymy się, że kontynuujemy temat rozmów z godziny 18.15. Temat krótki, ale bardzo, bardzo obszerny i ważny. Demografia. Naszym gościem jest pani poseł, profesor Józefina Hrynkiewicz, Uniwersytet Warszawski, ale także przewodniczący Rządowej Rady Ludnościowej, albo przewodnicząca, jak to woli. W każdym razie witamy. No nie, powinno się mówić raczej rodzaj żeński, prawda?
No, skoro kobieta jest przewodniczącą, oczywiście, to można tak mówić.
Ja tak trochę mówię, bo tam była marszałkini, prawda?
Ale potem... Ale ani nie wymyślamy jakichś nowych słów. Szczęść tak. Boże.
Szczęść
Dziękuję
Boże.
Za zaproszenie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Pani profesor, właśnie, może takie trzy faktory i potem dalej jeszcze pytania i pytania słuchaczy, ale wyszliśmy od tego, że ten rząd posługuje się właśnie taką rzeczywistością, jaką jest Rada Ludnościowa, więc o tym sobie powiedzmy. Także są konsultacje z regionami, z wojewodami i tak dalej, bardzo ważne rzeczy. Potem właśnie, czemu służy demografia, o czym ona nam mówi, do jakich wniosków demografia nas tutaj, w czym jest pomocna, tak może lepiej, bo wnioski to swoją drogą, ale to jest konkretna pomoc. I poza tym jeszcze trzecia rzecz, bardzo też istotna, no to mamy stan obecny. Co możemy powiedzieć o działaniach władz, o działaniach rządu na temat właśnie, mówimy, demografii, czyli liczba urodzeń, liczba śmierci, z tym związane choroby, wypadki, sytuacje też, no, typu właśnie samobójstwa i tak dalej. To będzie bardzo ciekawe, myślę, jako takie pewne resume. A potem dalej będziemy, zobaczymy, jak nam potoczą się tutaj pytania i nasi słuchacze, co będą chcieli wiedzieć.
Bardzo dziękuję za zaproszenie jeszcze raz i myślę, że rozmawiamy o temacie ważnym, a może nawet najważniejszym, ponieważ dotyczy on tak naprawdę ludności, czyli dotyczy obywateli, dotyczy narodu po prostu, a więc istoty jakby, dla której istnieje państwo, bo państwo nie może istnieć bez narodu, prawda, a naród nie może istnieć bez państwa. Ten rząd jest pierwszym rządem, może takie rządy były jeszcze w okresie międzywojennym, które podejmowały bardzo duże wysiłki związane z pozyskaniem, odzyskaniem ludności, z rozwojem ludności. Mieliśmy tam bardzo, bardzo liczne przykłady takich działań, szczególnie właśnie tych działań, które miały miejsce w latach 20. bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości, a także w okresach późniejszych. Ten rząd, który rządzi od końca roku 2015, ten rząd rzeczywiście w swoim programie, a teraz w realizacji, co możemy stwierdzić po ponad trzech latach rządzenia, potrzebuje wiedzy demograficznej, ale także prowadzi politykę ludnościową, ponieważ podmiotem demografii, demografia jest nauką, jak już mówiliśmy, nauką opisową, która opisuje zjawiska i procesy ludnościowe, no a podmiotem demografii, badań demografii jest ludność po prostu. I ten rząd rzeczywiście potrzebuje wiedzy. Potrzebuje tej wiedzy po to, aby prowadzić politykę ludnościową. A polityka ludnościowa, są to działania władz publicznych, nakierowane przede wszystkim na zrównoważony rozwój ludności. Ten zrównoważony rozwój ludności oznacza właściwe jej rozmieszczenie, a także właściwy przebieg procesu zjawisk i procesów demograficznych. Zjawiska demograficzne to są urodzenia, zgony, małżeństwa, rozwody, czyli takie zdarzenia jednorazowe, a procesy związane są głównie ze zmianami struktury ludności, ale także z przemieszczeniami w przestrzeni. Te przemieszczenia w przestrzeni mogą dotyczyć przemieszczenia między regionami, między miastem a wsią, ale także przemieszczenia międzypaństwowe. Także to jest bardzo ważna część, mówiąc inaczej, migracje. I tu oczywiście poza rządem, który potrzebuje takiej wiedzy dla realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia, z ubezpieczeniami społecznymi, z zatrudnieniem, z osiedleniem, prawda, No, przede wszystkim z gospodarką, ponieważ gospodarka musi mieć pracowników, ale także to, co wytwarza na przykład przemysł, musi mieć konsumentów, prawda, podobnie usługi. Dlatego też tak ważne jest badanie procesów i zjawisk ludnościowych, żeby można było prowadzić z jednej strony racjonalną gospodarkę, z drugiej strony prowadzić zrównoważoną politykę ludnościową, politykę społeczną, która przede wszystkim będzie nakierowana na zaspokajanie ważnych potrzeb ludności. Więc dlatego też tak ważna jest ta wiedza nie tylko dla rządu. Rząd wyznacza główne cele strategiczne i zadania, opracowuje narzędzia do realizacji, prawne, finansowe, instytucjonalne, kadrowe, każde do realizacji tych zadań, ale potrzebna jest także w regionach. Dlatego też w latach 2016, a głównie 2017, Rządowa Rada Ludnościowa zorganizowała pod patronatem ministra spraw wewnętrznych i administracji wraz ze wszystkimi wojewodami konferencję w 16 województwach i wydaliśmy 16 monografii. Dzięki pomocy prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pana doktora Dominika Rozkruta, wydaliśmy monografie, w których opisaliśmy stan i sytuację ludnościową na terenie każdego województwa, pokazując główne problemy, które są do rozwiązania. No i odpowiadając na pytanie o stan obecny, ten stan obecny przedstawiony jest w raporcie, który za chwilę pewnie będzie przedstawiony rządowi, a następnie będzie wydrukowany i będzie powszechnie dostępny dla wszystkich, którzy potrzebują wiedzy o sytuacji ludnościowej w poszczególnych województwach, miastach, także gminach i będą mogli z tych danych w całości korzystać. Przedstawiamy tu także wszystkie problemy, które wiążą się ze zdrowiem, z wiekiem, z migracjami, przemieszczeniami, z wyludnianiem się poszczególnych terenów. Także wszystko, co ważne, a co dotyczy ludności. Myślę, że na te pytania odpowiedziałam krótko, ale starałam się, żeby było to treściwie.
No właśnie, to jest to, co żeśmy dzisiaj zauważyli, że no, demografia to jest też i nauka pomocnicza wskazująca na te obszary, które winno się zająć państwo, mówimy szeroko rozumiany rząd, różne też agendy rządowe, także i społeczne. Można powiedzieć od burmistrza, prawda, marszałka, po wojewodę, po premiera i też w jakimś sensie prezydenta. Pytanie, jak politycy, jak społecznościowcy chętnie korzystają z tego typu, czy trzeba ich jakoś do tego zachęcać, mówiąc tak troszkę wychowawczo?
Można by powiedzieć, że tak. Przez wiele lat, szczególnie po roku 56, kiedy wprowadzono tę nieszczęsną, 27 kwietnia wprowadzono tę nieszczęsną ustawę o dopuszczalności przerywania ciąży ze względów społecznych, więc wprowadzono bardzo liberalne prawo. Bardzo długo problematyka demograficzna była taką trochę tajemną wiedzą uprawianą przede wszystkim przez demografów. Nawet jak w 1966 roku demografowie zorganizowali taką dużą konferencję, pierwszą po wojnie, po II wojnie światowej konferencję demograficzną, to krótko mówiąc została ona całkowicie przemilczana. I potem rzeczywiście ten okres braku zainteresowania z jednej strony, z drugiej strony troszkę ukrywania tej wiedzy demograficznej dla ogółu społeczeństwa był długi po prostu. I myślę, że dopiero obecny rząd i większość osób, które związane są z tym rządem i mają wpływ na wybór i realizację zadań gospodarczych, zadań społecznych, interesuje się problematyką demograficzną. Podobnie jak zdecydowana większość wojewodów we wszystkich województwach w Polsce interesowała się tym, jak kształtuje się sytuacja demograficzna. Co więcej, wielu samorządowców, wójtów, burmistrzów, starostów, Także niektórzy marszałkowie interesowali się podczas tych konferencji, interesowali się zagadnieniami demograficznymi. Jak widać, tam szczególnie, gdzie sytuacja demograficzna staje się bardzo trudna ze względu na to, że jest niski poziom urodzeń, a bardzo wysoka migracja. Bardzo wiele osób wyjeżdża z tego terenu. Tam zainteresowanie problematyką demograficzną staje się bardzo jasne i oczywiste, dlatego że trudno rozwijać powiat, gminę, jeśli nie ma tam ludzi. Jeśli rzeczywiście wyludnia się i zmienia się poważnie struktura demograficzna. Z jednej strony wyjeżdżają młodzi, zostają ludzie starzy, no i zmienia się ta struktura, bo okazuje się, że średni wiek jest bardzo wysoki i że są już dzisiaj takie gminy, takie wioski, gdzie zostali w większości tylko starzy ludzie, w większości zresztą stare kobiety.
I to jest właśnie jeden z problemów, jeśli chodzi o urodziny, czy w ogóle ilość nas, Polaków teraz obecnie, żyjących też w przyszłości. No i też jeszcze powiedzmy o tym bardzo bolesnym temacie, smutnym, dramatycznym, jeśli chodzi o prawo aborcyjne, czy proaborcyjne z 56 roku do 93 właściwie działające i przynoszące ogromne zniszczenie naszej populacji. Mogło chodzić nawet ponad 20 kilka milionów zabitych istnień polskich, istnień ludzkich. No i co by to przyniosło? Doszliśmy do wniosku, że na pewno gdyby nie to, to byłoby nas dzisiaj, biorąc wszystkie choroby nawet i powiedzmy, to jest słabość medycyny w tych czasach, około 50 milionów. To jest dość duża, prawda, liczba. Bylibyśmy naprawdę trzecim krajem, prawdopodobnie, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców w Europie. A tu daliśmy się unieść tej propagandzie komunistyczno, nie wiem, lewicowej, prawda, że dzieci to, prawda, osłabiają naród, że dzieci powodują, że gospodarka topnieje, bo ilość dzieci wpływa na średnią zapłat, wypłat i tak dalej. Takie było, prawda, mniemanie wtedy wielkich mądrych. Teraz okazuje się, że to jest wprost bijące w interes państwa.
Nam się czasami wydaje, że ta propaganda taka, ten PR tak zwany, który uprawiany jest teraz i polega na urabianiu pewnych postaw, a za postawami propagowaniu pewnych zachowań, jest zjawiskiem nowym, że to weszło teraz. Otóż przypomnijmy sobie rok 56, 27 kwietnia, ustawa o dopuszczalności przerywania ciąży. Bardzo liberalne, najliberalniejsze prawo w Europie. No takie miał jeszcze Związek Radziecki. I oczywiście jest to taki okres, za chwilę będzie okres gomułkowski, taki czas najbardziej antynatalistycznej, czyli antyurodzeniowej polityki po prostu, która była prowadzona. I ona trwała właściwie do czasów Gierka. Potem troszkę zelżała ta propaganda taka, kiedy na początku wprowadzono to. Na początku, kiedy wprowadzono tę ustawę, eksponowano wszystkie negatywne aspekty wysokiego przyrostu naturalnego, wysokiego poziomu urodzeń. Następowała promocja świadomego macierzyństwa. Ośmieszano rodziny wielodzietne. Rodziców pokazywano jako takich ciemnych, nieroztropnych, nieodpowiedzialnych, nieoświeconych po prostu. Ośmieszano wszystkie instytucje prorodzinne. I rzeczywiście to trwało mniej więcej do czasów Gierka. Za czasów Gierka trochę ta propaganda zelżała, te ataki osłabiono, ataki na rodzinę osłabiono, chociaż nadal obowiązywało prawo aborcyjne. Prawo obowiązywał też wyższy wiek ożenku, który wprowadzono w 64 roku. Mężczyźni mogli żenić się w wieku dopiero 21 lat, prawda? Więc można by powiedzieć, że no oczywiście wprowadzono też za czasów Gomułki jeszcze podatek tak zwany bykowy dla 25-letnich mężczyzn, którzy nie byli żonaci. Oczywiście w czasach Gierka to zlikwidowano, bo w ogóle zlikwidowano podatek od zatrudnienia w sferze publicznej. Wobec tego tak to było. I rzeczywiście ja pamiętam okres z końca lat 70., kiedy już jakby dyskomfort z tym wysokim poziomem aborcji, który występował w Polsce, naprawdę wysokim. Pamiętam, jak jeden z profesorów mówił, że więcej, że urodzeń jest około 600 kilkadziesiąt tysięcy, a aborcji około 800 tysięcy. Więc było to po prostu takie przyzwolenie na to. Zaczęło i taka refleksja nad tym, że jest to coś, co po prostu jest jakby okropnym zachowaniem. Zaczęła taka świadomość być chyba coraz powszechniejsza. Było też jakby bardziej dopuszczone za czasów Gierka działanie Kościoła katolickiego, więc było więcej się na ten temat mówiło. Ale chcę powiedzieć, że ten okres właściwie do 93 roku nie zmieniał się. I do 93 roku, kiedy wprowadzono tę ustawę, bardzo starannie przygotowaną, bardzo długo dyskutowaną, bardzo wielki wysiłek był położony i wielka uwaga była przywiązywana do tego, aby wyjaśnić, dlaczego tak jest. I rzeczywiście zmieniono świadomość zasadniczo i dotarło do bardzo wielu ludzi, że takie postępowanie jest po prostu postępowaniem zbrodniczym. I ja myślę, że ta ustawa, jakkolwiek ma swoje bardzo poważne wady, ustawa z 93 roku przeorała po prostu świadomość, przeorała bardzo silnie świadomość Polaków. I ona na pewno ma wady, trzeba ją poprawić, trzeba wprowadzić różne zmiany, ale rolę, jaką odegrała, jest naprawdę nie do przecenienia i powinniśmy zawsze o tym pamiętać. Ale oczywiście polityka pronatalistyczna wymaga także prowadzenia polityki rodzinnej, polityki na rzecz rodziny, polityki, która umacniałaby rodzinę, tworzyła warunki do powstawania i rozwoju rodzin. Tego niestety, muszę powiedzieć, niemalże do końca, a może w całości do końca XX wieku nie było. I to jest też rzecz, którą musimy tutaj podkreślać. Niby zmieniły się warunki, zmieniły się okoliczności, zmieniła się ta skandaliczna ustawa z 56 roku, ale przypomnijmy, ona przecież trwała przez lata 50, 60, 70, 80, prawda? Wobec tego trwała bardzo długo. 30 kilka lat. To jednak nie było polityki prowadzonej na rzecz rodzin. Niby tam poszczególne rządy coś udawały, coś robiły, ale jakoś tak zaczynały robić. Przy okazji pisania tej konstytucji coś próbowano tam jakoś zrobić. No, udało się tam w tej konstytucji rzeczywiście zapisać definicję rodziny. Udało się zapisać bardzo ważną rzecz, jaką jest rodzicielstwo, nie tylko macierzyństwo, ale i rodzicielstwo. Ale właściwie zmiany te nastąpiły dopiero pod koniec w drugiej połowie dekady XXI wieku.
I jeszcze ta kwestia, mówiliśmy, że już naukowo jest potwierdzone, że 500+ się sprawdza, czy się sprawdziło, jeśli chodzi o demografię.
To jest pierwsza wyraźnie pronatalistyczna ustawa, która została konsekwentnie opracowana i wprowadzona. I tutaj dlaczego ona się sprawdziła, to potwierdza bardzo wielu demografów. Ja przywołam tutaj jeszcze z niepublikowanej takiej pracy, którą przygotowujemy w Rządowej Radzie Ludnościowej do opublikowania na temat sytuacji rodzin w Polsce, oglądanej sytuacji z punktu widzenia przede wszystkim demograficznego. Jest tam bardzo cenny artykuł, będzie wydrukowany cenny artykuł profesora Jana Paradysza z Poznania, wybitnego demografa. I tam on rzeczywiście pokazuje, że to działanie związane z wprowadzeniem świadczenia dla rodzin wychowujących dwoje i więcej dzieci, no a także w niektórych przypadkach dla rodzin z jednym dzieckiem, dla rodzin o gorszej kondycji ekonomicznej, że została wprowadzona niejako w porę, została wprowadzona z dużym, powiedziałabym, sukcesem. Bo jeśli zajrzymy do prognoz demograficznych na lata właśnie 2017-18, to mamy tam przewidywane urodzenia na poziomie 340 do 350 tysięcy dzieci. Tymczasem w roku 2017, pierwszy pełny rok działania właśnie 500+, tam mamy do czynienia z urodzeniami powyżej 40 tysięcy, więc w stosunku do prognoz jest to bardzo duże zwiększenie. Natomiast rok 2018 według takich wstępnych szacunków to będzie mniej więcej na poziomie powyżej 390, może 395, 396 tysięcy. Nie mamy jeszcze tych danych, a więc blisko 400, nieco poniżej 400.
Czyli dalej akcent, pani profesor, tak? Nauka to mówi, czyli demografia jest polityka prorodzinna, prowadzimy ją na nowo od 3 lat, przynosi pozytywne rezultaty. Do czego ona nas doprowadzi? Jakie mamy tutaj z tym związane prognozy czy marzenia? Przepraszam, może lepiej słowo marzenia.
No, marzenia to przede wszystkim dojść do prostej zastępowalności pokoleń. Dzisiaj do tej prostej zastępowalności pokoleń mamy dość daleko. Tutaj trzeba mówić o współczynnikach, więc prosta zastępowalność pokoleń jest wtedy, kiedy właśnie 100 kobiet rodzi w wieku prokreacyjnym 210 dzieci, prawda? 210 dzieci, to mówimy, że 100, 205, 210. Natomiast dzisiaj ten współczynnik urodzeń wynosi 140 dzieci na 100. Wobec tego nam jeszcze sporo brakuje. I oczywiście chcielibyśmy, żeby ten współczynnik urodzeń wynosił właśnie 2,1, czyli 210 na 100 kobiet w wieku prokreacyjnym. No i do tego musimy podjąć jeszcze bardziej intensywne działania związane po pierwsze z mieszkalnictwem. Rodzina potrzebuje, żeby mogła normalnie rozwijać się, potrzebuje mieszkania. Tutaj oczywiście jest ten program Mieszkanie Plus i on po prostu z trudem przełamuje się przez te wielkie mafie budujące mieszkania, które zawyżyły zupełnie bezzasadnie ceny mieszkań z różnych powodów. Więc to jest tak zwane mafie deweloperskie, które bardzo dobrze się mają w Polsce. To jest jedna sprawa i myślę, że rząd ma tutaj już rozwiązania, które będzie wprowadzał. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest regulacja rynku pracy. Przede wszystkim muszą być zatrudnienia młodych ludzi na stałych umowach o pracę. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, muszą być podniesione wynagrodzenia. I o tym rząd mówi i wydaje mi się, że systematycznie to realizuje. Oczywiście chcielibyśmy, żeby to wszystko było realizowane szybciej, żeby te zmiany następowały szybciej, ale nie jest to takie proste, żeby można było to wszystko szybciej zrobić. Musi być na to i zgoda społeczna, musi być przyzwolenie społeczne i muszą być odpowiednie środki finansowe, środki materialne, środki każde inne, które pozwolą nam te programy wdrażać. Krótko mówiąc, to, czego potrzebujemy dzisiaj w polityce rodzinnej, to stworzenia warunków do zakładania rodzin, tak żeby, bo ciągle w Polsce na szczęście i tym się różnimy od wielu krajów, podstawową formą organizacji i rodzin jest małżeństwo, w tym głównie małżeństwo zawierane małżeństwo wyznaniowe, to jest pierwsza sprawa, a po drugie ludzie w Polsce, młodzi ludzie, ludzie w wieku prokreacyjnym chcą mieć dzieci, chcą mieć rodzinę, chcą mieć dzieci i coraz częściej takim warunkiem szczęścia młodych ludzi jest posiadanie dzieci i posiadanie własnej rodziny.
To właśnie tak w skrócie. Czyli tak, jest prowadzona polityka prorodzinna, są ku temu warunki. Wiemy, że różne segmenty państwa wymagają też właśnie wzmocnienia w sobie tej polityki prorodzinności, bo mówię tu, jak pani poseł wymieniła, zatrudnienie młodych ludzi, miejsca do mieszkania, zachęta finansowa. No i jeszcze może powiedzmy parę rzeczy o migracjach, bo o tym się też demografia zajmuje. Migracje, czyli wiemy, że tu są emigracja i imigracja, więc wyjeżdżamy do innego kraju, bo przyjeżdżają do nas obcokrajowcy i zostają. Jaka będzie tendencja? Czy będziemy wracać Polacy, czy do nas będą przyjeżdżać, powiedzmy, nie wiem, no Ukraińcy, czy no chyba najbardziej oni, no bo tutaj są, a z drugiej strony się mówi, że nie było gorszych relacji, nie wiem, czy to jest takie propagandowe, niż teraz między Polską a Ukrainą, więc tak troszeczkę jest to tak przyciemniane.
No jest to sprawa migracji jest sprawą niezwykle trudną. Można by powiedzieć, że kiedy rozpoczęliśmy w roku 89, rozpoczęliśmy transformację gospodarki, jeśli został wprowadzony proces przekształceń własnościowych, to on przede wszystkim opierał się na tym, że likwidowaliśmy miejsca pracy. Według ekonomistów, którzy obserwowali ten proces, likwidowaliśmy wtedy około 4,5 do 5 milionów miejsc pracy w Polsce. To bardzo, bardzo dużo tych miejsc pracy. Jak mówiło się o restrukturyzacji, to ona polegała głównie na tym, że zwalniano pracowników. Nie było miejsc pracy dla młodych ludzi. Kiedy po raz pierwszy od transformacji w 2002 roku po bardzo wielu latach, po 14 latach przeprowadzono spis powszechny, to wtedy okazało się, że mamy 22% osób bezrobotnych, a bezrobocie wśród młodych ludzi było dwukrotnie wyższe, więc przekraczało 40%. I nie dziwmy się dzisiaj, że ponad 2,5 miliona ludzi wyjechało. Dokąd wyjeżdżali? Najpierw wyjeżdżali do Anglii, do Szwecji, do Irlandii, do Holandii, do Francji, do Hiszpanii, właściwie do Włoch, można by powiedzieć do Danii, do wszystkich, do Norwegii, do wszystkich państw, które otworzyły granice. Na początku nie otworzyły swoich granic Niemcy. Niemcy zamknęli do 2011 roku granice. No potem, co Niemcy zrobili, to już nie nasza sprawa i z czym się obecnie borykają. W każdym razie to jest ta ogromna strata, która jest jakby efektem ubocznym, zupełnie zbytecznym tych przekształceń własnościowych. Kto wyjeżdżał? Wyjeżdżali młodzi ludzie. Wyjeżdżał tak zwany potencjał demograficzny. A więc ci, którzy dzisiaj mieszkają w Londynie, mieszkają w Niemczech, mieszkają w różnych innych państwach i tam rodzą się ich dzieci, tam wychowują te dzieci. Czy oni wrócą? Trudno powiedzieć. W każdym razie trzeba byłoby tworzyć jak najlepsze warunki, aby oni wracali. Tutaj przeszkodą podstawową jest bardzo duże różnice, są bardzo duże różnice w płacach. Nasi obywatele, którzy wyjeżdżają do krajów Europy Zachodniej, do tych krajów rozwiniętych, tam zarabiają przeciętnie 3-4 razy więcej niż zarabiają w Polsce. Tam też korzystają, bo w tamtych państwach też przecież nie jest najlepsza sytuacja demograficzna. Tam korzystają także z bardzo obfitych świadczeń socjalnych, bo taka jest pomoc przy wychowaniu dzieci we wszystkich tych państwach, które tutaj wymienialiśmy. Wszystkie wprowadziły bardzo obfite pomoce dla rodzin wychowujących dzieci. Dlatego też można powiedzieć tak, powinniśmy robić wszystko, aby tworzyć warunki do powrotu tym, którzy chcieliby wrócić, którym się nie powiodło, którzy mogliby tutaj pracować. pokazywać także, że mogą tutaj, mając doświadczenie przywiezione z tamtych państw, często lepiej zorganizowanych i bardziej rozwiniętych niż nasze państwo, trzeba tworzyć warunki i pokazywać im możliwości powrotu do Polski. Ale czy oni wrócą, to jest ich własna decyzja. Ja tu nie mam zbyt wielkich nadziei na to, że większość z nich wróci. Raczej musimy już zdecydować się na to, że oni tam, przyjąć to do wiadomości, choć bardzo trudno to przyjąć, szczególnie rodzinom, z których wyjechali ci młodzi ludzie, ale musimy przyjąć to do wiadomości. Natomiast jeśli chodzi o tych, którzy imigrantów, którzy przyjeżdżają do nas, przyjeżdżają głównie z państw wschodnich, to jest też trudna bardzo sprawa, ponieważ oni przyjeżdżają głównie, tak jak nasi wyjechali, do pracy zarobkowej i dlatego, że tam ta praca była lepiej wynagradzana. Podobnie nasi sąsiedzi ze wschodu, z państw wschodnich też przyjeżdżają do nas głównie do pracy zarobkowej, ponieważ ta praca jest u nas, mimo że jest słabo wynagradzana ciągle, bo jesteśmy państwem na dorobku, to także jest wynagradzana lepiej niż na Ukrainie, czy na Białorusi, czy w Rosji. Wobec tego mamy tutaj taki problem. Natomiast musimy wyraźnie sobie powiedzieć, że ani Polacy nie, krótko mówiąc, nie mogą liczyć na to, że własna choroba, która polega na tym, że mamy niski poziom urodzeń, czy jak mówią niektórzy, niemoc prokreacyjną, że nam pomogą zwalczyć tę chorobę niemocy prokreacyjnej nasi sąsiedzi ze wschodu. Tak myślę, Polacy nie pomogą też Anglikom, Niemcom, Holendrom, czy Szwedom, czy Norwegom zwalczyć ich niemocy prokreacyjnej. Każdy naród musi tę swoją niemoc prokreacyjną sam zwalczyć. Co więcej, ja myślę, że pracodawcy, którzy tak mocno naciskają dzisiaj na to, żeby przyjeżdżali do nas pracownicy ze wschodu, nie myślą perspektywicznie, dlatego że nikt nie rozwinie swojego nowoczesnego przedsiębiorstwa na pracownikach, którzy są imigrantami i którzy przyjechali, żeby zarobić doraźnie, żeby doraźnie popracować gdzieś, a potem szukać takiej pracy, która da im lepszy zarobek, jeśli ta granica zachodnia zostanie, nasza zachodnia zostanie otwarta dla nich, to z całą pewnością pojadą tam. Dlatego też to jest niezwykle, niezwykle trudna praca. Ja myślę, że Polska potrzebuje takiej bardzo zdecydowanej polityki, zarówno w zakresie reemigracji, czyli tworzenia warunków powrotu dla tych Polaków, którzy wyjechali, repatriacji dla tych osób, Polaków, którzy mieszkają ciągle jeszcze w krajach byłego Związku Radzieckiego, jak i pewnej polityki imigracyjnej, która by pokazywała, jakie działania powinniśmy podejmować, aby w sposób rozsądny przyjmować tych, którzy chcieliby do nas przyjechać i u nas pracować.
No i jeszcze ten zakres bardzo ciekawy, bo któż z nas nie choruje, nie ma wokół siebie ludzi chorych. No i też mamy proces starzenia się ciała naszego. Niestety, patrząc do lustra, każdego dnia jesteśmy o jeden dzień do przodu, jeśli chodzi o starzenie się. Moje pytanie, demografia, a właśnie sprawy służby zdrowia, leczenia obywateli, społeczeństwa. No przypomnijmy, które choroby nas zabijają, w jakich procentach najbardziej, jak też możemy, jakie wnioski wyciągnąć też dla naszego zdrowia, jeśli chodzi o dane statystyczne. No i też niestety o choroby XXI wieku, typu właśnie choroby wszelkiego rodzaju psychiatryczne, liczba samobójstw i tak dalej, i tak dalej.
No to jest bardzo trudna część, czyli możemy powiedzieć tak, jedno co w naszym życiu jest pewne, to, że nasze życie się kiedyś skończy. I po prostu to życie kończy się bardzo
różnie. Na ziemi wierzymy, tak.
Tak, tak. Wobec tego to życie ziemskie dobiega w którymś momencie końca. I oczywiście to, czym się zajmuje demografia, przepraszam.
Łyk wody potrzebny, bo to powietrze jest suche teraz. Zachęcamy do używania.
Tak. I to, co nas interesuje w demografii bardzo poważnie, to jest sprawa przeciętnego dalszego trwania życia. Może od tego zaczniemy. Zawsze zastanawiamy się i to jest takie bardzo modne, kiedy mówi się, jak długo żyje jakaś generacja. I kiedy mówimy, że mężczyzna w Polsce żyje 74 lata, no to każdy mężczyzna czuje się, że on tutaj 74 lata będzie żył. Tymczasem okazuje się, że te 74 lata to jest przeciętne, dalsze, przewidywane trwanie życia, ale takiego mężczyzny, który urodził się w roku 2017. Mężczyzna, który urodził się 10 lat wcześniej, 15 lat wcześniej, prawda? On żyje, jego przeciętne trwanie życia jest znacznie krótsze. To przeciętne trwanie życia dotyczy po prostu tych, którzy urodzili się w roku poprzednim. I trzeba o tym pamiętać, ponieważ bardzo często słyszę, o, mężczyzna w Polsce żyje. Tak, to jest ten mężczyzna, który ma dzisiaj jeden rok, prawda? No i może kilka miesięcy jeszcze. Kobieta żyje prawie 8 lat dłużej, bo żyje 81,8, więc prawie 82 lata. Zobaczmy, ta różnica między przeciętnym trwaniem życia kobiet i mężczyzn w Polsce jest bardzo duża, ta różnica, 8 lat, prawda? Więc tutaj trzeba o tym pamiętać. Trzeba też pamiętać o tym, że przeciętne to trwanie życia wydłuża się, ale ci, którzy już przeżyją na przykład 60-70 lat, oni żyją w dalszym ciągu. I trzeba pamiętać też, że część tego życia, szczególnie życia w zaawansowanym wieku kobiety, mężczyzny, to jest życie bez pełnej sprawności. Czyli to jest życie w złym zdrowiu. Kobieta w złym zdrowiu żyje 16 lat przed śmiercią. Mężczyzna żyje 14 lat, bo w ogóle żyją mężczyźni krócej. I o tym trzeba pamiętać. A jeśli chodzi o zgony, to pamiętajmy o tym, że podstawowym zabójcą, jakby podstawową przyczyną zgonów w Polsce są ciągle zgony ze względu na choroby układu krążenia. To są wszystkie te choroby, które dotyczą układu krążenia. I tutaj, jeśli chodzi o choroby układu krążenia, to od kilku lat, mniej więcej 2006-2007 roku, następuje spadek udziału zgonów z powodu chorób układu krążenia. Kiedyś wynosił on 52% zgonów, następowało z powodu chorób układu krążenia. Dzisiaj jest to już tylko 46. Więc 46% umiera z powodu chorób układu krążenia. Druga przyczyna, której udział, jeśli chodzi o zgony, wzrasta powoli, ale wzrasta, to są choroby nowotworowe. I tutaj na choroby nowotworowe umierają przede wszystkim ludzie starsi, umierają też ludzie młodzi, ale przede wszystkim ludzie starsi. I w tej chwili, w tym roku, w poprzednim roku, udział tych chorób, jeśli chodzi o zgony, wynosi 26%. Oczywiście dla różnych grup wieku ten udział jest różny. Potem taką ważną przyczyną są choroby układu pokarmowego, układu oddechowego, ale także takie zjawiska, które są zjawiskami zewnętrznymi. Więc to są te zjawiska takie właśnie jak samobójstwa, jak wypadki, jak zabójstwa. Wobec tego to, czego można byłoby uniknąć. I jak już ojciec pytał o samobójstwa, to jest ich niestety w roku 2017 i one spadają od roku 2013, było 5276. To jest bardzo duża grupa, w tym było 116 samobójstw, które popełnili ludzie młodzi do 18 roku życia.
Większa grupa niż wypadki drogowe. Popatrzmy, każdego dnia właściwie przypominamy o uwadze na drodze, prawda, o uwadze dla pieszych. Co godzinę w radiach są podawane warunki atmosferyczne, żeby zwolnić, żeby... A tutaj podobna liczba ofiar i tak za bardzo nie słyszymy tych różnych ostrzeżeń czy porad. Ale to na marginesie proszę kontynuować.
Fajnie. No bo to niestety to odbywa się w głębokiej samotności. To jest tragiczne zdarzenie, które cieniem kładzie się na całą rodzinę i całe otoczenie przecież. Taka rodzina już jest naznaczona samobójczą śmiercią swojego kogoś bliskiego, prawda? To jest bardzo tragiczne zdarzenie. My te dane czerpiemy z policji. W każdym takim przypadku działa policja i wszystkie dane na ten temat zbiera Komenda Główna Policji. One są tam. I tutaj mówimy o samobójstwach, ponad 5200 tych samobójstw, ale musimy też pamiętać, że są próby samobójcze i w roku 2017 było ich 11 100. Także to także jest bardzo dramatyczna sytuacja kogoś, kto wołając o pomoc podejmuje próbę samobójczą. Oczywiście badane są przyczyny, ale te przyczyny samobójstw badane są u tych, którzy zostali przy życiu, więc rozpytywane są rodziny, znajomi, z jakiego powodu badane są okoliczności takiej samobójczej śmierci. To jest bardzo trudne. Ale bardzo wiele osób wyjaśnienie przyczyn tych zjawisk wiąże z nasileniem chorób, zaburzeń psychicznych czy chorób psychicznych. I to rzeczywiście ten związek jest, to nie jest rzecz jasna, jedna z przyczyn są wymieniane, inne przyczyny takie jak konflikty, jak trudności życiowe, różnego rodzaju problemy nierozwiązane. No więc tutaj mamy do czynienia z różnymi przyczynami, ale bardzo silnie ten bardzo smutne zdarzenie wiąże się po prostu z brakiem opieki właściwej, brakiem pomocy wtedy, kiedy mamy do czynienia z zaburzeniami psychicznymi, z depresją, z innymi chorobami, które są niestety coraz powszechniejsze. W Polsce następuje wzrost osób, które leczą się z powodu zaburzeń psychicznych. Jest około 1,5 miliona, ale lekarze psychiatrzy twierdzą, że w Polsce jest około 3 milionów osób z zaburzeniami psychicznymi. Część z nich po prostu nie leczy się. I to są osoby, które wymagają z całą pewnością opieki medycznej, opieki psychologicznej, ale także pomocy różnego rodzaju pomocy socjalnej, czy pomocy rodzinie, która nie może sobie poradzić z tymi różnymi bardzo trudnymi problemami, które ludzie przeżywają. No cóż, takie zdarzenia dotykają ludzi przede wszystkim, tak jak mówił świętej pamięci profesor Antoni Kępiński, dlatego cierpią, że są wrażliwsi, dlatego cierpią, że są słabsi i dlatego też ci, którzy są mocniejsi, czy w środowisku, ci powinni takiej pomocy dostarczyć. Trochę się w tej sprawie robi, podejmuje się wysiłki, żeby w Polsce stworzyć poza takimi szpitalami, które się niestety nie sprawdzają w takim długoterminowym leczeniu, które musi być. Próbuje się stworzyć takie ośrodki psychiatrii środowiskowej, a więc centra zdrowia psychicznego w środowiskach, środowiskową opiekę, która obejmowałaby pomoc lekarską, pomoc psychologiczną, obejmowałaby terapię, obejmowałaby także rehabilitację, przygotowanie do pracy, pomoc różnego rodzaju, pomoc socjalną także, jeśli ona jest potrzebna. Wobec tego mamy tutaj przed sobą ogromne zadania. Na szczęście świadomość, że to są ważne zadania, które dotyczą zarówno osób dorosłych, jak i dzieci, jak i młodzieży, Mówi się, że około 20% młodzieży potrzebuje młodych ludzi, dzieci młodych ludzi potrzebuje takiej opieki psychologicznej, niektórzy psychiatrycznej także, że to coraz silniej dociera do społeczeństwa i coraz silniej dociera do władz i mam nadzieję, że takie działania skuteczne zostaną tutaj podjęte. Wracając do zgonów, to nasilenie zgonów jest nierówne w poszczególnych województwach. Jeśli badamy na przykład zgony z powodu nowotworów czy chorób układu krążenia, to widać wyraźnie, że to nasilenie, natężenie zgonów jest wyższe tam, gdzie mamy do czynienia ze słabiej działającą ochroną zdrowia, placówkami ochrony zdrowia, tam, gdzie jest gorszy dostęp do leczenia onkologicznego, tam, gdzie jest gorszy dostęp do kardiologa. Tam jest wyższe nasilenie tych zgonów. I to jest jedna z najważniejszych spraw, wyrównanie tego, która musi być, ja sądzę, że nawet w drodze interwencji rozwiązana. Te dane statystyczne są niepokojące i one po prostu, jak sądzę, muszą być przedmiotem poważnego rozważenia.
I temu też właśnie służy demografia, o której mówimy, rozważamy te problemy w kontekście właśnie demografii jako tutaj nauki pomocniczej, opisującej problemy, pomagającej społeczeństwu poprzez właśnie interwencje też instytucji państwowych. Naszym gościem jest pani poseł profesor Józefina Hrynkiewicz. Drodzy Państwo, już teraz zapraszamy do telefonów, do pytań, do refleksji, do rozważań i do też wspólnego takiego myślenia w tym temacie, jakim jest życie w państwie, życie społeczne, które demografia ma ułatwiać. Numery telefonów do Polski Północnej 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. Zapraszamy już po piosence do naszych rozmów na antenie Radia Maria.
Na lozek rękawiczkę malućką jak Jezusek, na lozek rękawiczkę jak smycka kawałeczek, a smycek z futera upędział, kiek rękawiczkę zabrał, pędział spadła z nieba i chyba to jest gwiazda. Białanie, wielkie darowanie, w obłokach bujanie z głową bosą. Białanie, wielkie miłowanie, niebu dziękowanie jasną nocą. Straciłek rękawiczkę tak wielką jak maluczki, za bardzo się radował i potraciłek dudki, a smycek z futera co na nim spał w śniegach. Żółk mi to gwiazda była i wróciła do nieba. Białanie, wielkie żałowanie, to co darowane, potracone. Białanie, wielkie przepraszanie, win wymazywanie, wybaczone. Białanie, wielkie żałowanie, to co darowane, potracone. Białanie, wielkie przepraszanie, win wymazywanie, wybaczone. Jasną nocą, białanie,
mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy, kto jest z nami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam Maria z Warszawy, ojca Janusza i panią profesor. I chciałam, tak wyrwałam się od razu po pastorałce pięknej, dlatego że jestem tak wzruszona, pani profesor, tym, że pani demografia, tytuł, prawda, demografia. Pozbawione, to niby jest ta nazwa jakiegoś, no nie wiem, że jest to takie coś suchego, a ja dzięki pani właściwie wykładowi i w telewizji teraz zrozumiałam, jak bardzo ważna jest i tu demos, i tu demos. Demokracja i demografia. Ta sama podstawa. A gdyby, mam taką refleksję, proszę mi wybaczyć, może naiwną, ja sama, pani mówiła o transformacji i ja sama byłam 2 razy bezrobotna. Już jestem na emeryturze, ale to zostaje w człowieku. Może nawet te wszystkie załamania są związane, tak jak pani profesor mówi. Dlaczego o tym mówię? Że gdyby tacy ludzie jak pani, która zresztą dziękuję za przypomnienie Romera, to rzeczywiście zaniedbanie, że się nie mówi o niektórych osobach. Ja miałam atlas jeszcze chyba Romera. Więc tacy ludzie jak pani, gdyby doradzali w transformacji, bo ja przepraszam, że wspomnę pana, znaczy w tę transformację tych PGR-ów, ja sama straciłam 2 razy pracę, to było dla mnie strasznie poniżające wręcz. Pamiętam i nigdy już się nie zmienię, że tak powiem, nie dojdę do siebie, chociaż już w tej chwili mam tyle lat, że już niedługo. W każdym razie, gdy pan Balcerowicz wtedy, czy też kto inny robił te transformacje, albo robił to z duszą i pomyślał o demografii przy tej okazji i zastanowił się, jak to wszystko przełożyć, nie tylko jak to teraz walczą o demokrację niektórzy zasyceni, prawda, nie myśląc o tym, że demokracja to jest ten lud, który musi żyć, musi mieć godność, musi mieć pracę. Gdyby wtedy nie zrobiono takiej krzywdy, to był, no, tłumaczono, że mieliśmy prawo się mylić, bo pierwszy raz, ale to było na żywym organizmie narodu. I właśnie pani dziś mówiąc o tym, mnie tak wzruszyła. Dziękuję, że pani, no to wszystko, co płynie z serca, to jest nauka, a jednocześnie to, co pani mówi, płynie z serca. I nigdy nie zrobiono by krzywdy tym tylu milionom Polaków, gdyby tacy ludzie jak pani robili te transformacje, a być może nawet doradzali, no nie wiem. I dla mnie to jest szalenie traumatyczne wspomnienie. No i widzę do dziś tych ludzi, którzy się nie odnaleźli. I właśnie chcę powiedzieć, ci co walczą, ci rozśmieszają mnie, pani profesor, czasami, bo oni nie wiedzą, co to jest naród i demos, prawda, i ten lud, a być może nawet kpią sobie z ludu. Bo może nie chcę ich tak oceniać właśnie, ale jak oni tak szarmują tym powiedzeniem demokracja, to myślę sobie, odesłałabym ich do pani profesor wykładu, do tej wiedzy. I żeby tej pokory trochę, że najpierw ważni są ten demos, a potem, a demokracja, skoro on ma rządzić, to on ma rządzić ten lud, a żeby rządził, to musi mieć pracę, godność. Przepraszam, że tyle czasu mówię, ale jestem tak wzruszona, że pani to, co mówi, to my czujemy, a zwłaszcza ci, co przeżyli to wszystko na własnej skórze. Serdeczne dzięki, pani profesor, w nowym roku i wszystkiego najlepszego. Dziękujemy.
Dziękujemy, pani Mario, pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo pani dziękuję, bardzo mi bliskie są pani przeżycia, bo z wieloma osobami bezrobotnymi, osobami bez środków do życia, osobami całkowicie zdesperowanymi spotykałam się. Ja myślę, że ta wiedza dotycząca tego, jak ważny jest naród, jak ważni są ludzie, ludność, ten właśnie demos, dotarła dopiero teraz. Ja mogę pani powiedzieć, że ja pracowałam w Biurze Studiów i Eksperty z Kancelarii Sejmu i tam wykonywałam takie ekspertyzy, gdzie przedstawiałam sytuację demograficzną, przedstawiałam sytuację młodzieży, rodzin, osób bezrobotnych. No przecież mieliśmy tych bezrobotnych 3,5 miliona, prawda? Mieliśmy bezrobocie na poziomie 21-22% na początku 20. XXI wieku. Więc tych ludzi poniżanych, wyrzucanych z pracy, oszukiwanych było bardzo dużo. I ta krzywda, która spotkała wtedy tych ludzi, spotkała także tych młodych ludzi, którzy kończyli szkoły, kończyli studia i okazywało się, że oni są niepotrzebni, to jest coś, co zostaje w ludziach. Ja rozumiem pani wielkie cierpienie, tak jak rozumiem cierpienie tych ludzi, którzy no, mają zaburzenia, są słabsi, są bardziej wrażliwi, więc często mają zaburzenia psychiczne i po prostu ci ludzie są tak, że no, pierwsza rzecz, którą robią pracodawcy, to zwalniają tych ludzi z pracy w jakiejś obawie. I tutaj też musimy to po prostu zrobić wszyscy, po prostu pochylić się nad wrażliwością tych ludzi, po prostu zrozumieć ich cierpienie często i zwyczajnie pomagać tutaj, wtedy, kiedy dostaną taką pomoc, kiedy dostaną właściwą opiekę, kiedy przywróci się im godność, szacunek dla nich, tak jak należne to jest im, ponieważ są ludźmi, to na pewno inaczej się nasze stosunki ułożą. I ja myślę, że to, że jest tak dużo ludzi z zaburzeniami, to także pochodzi z takich złych stosunków międzyludzkich, z braku takiej rzeczywiście solidarności, współodpowiedzialności. Powiem więcej, z braku takiej obywatelskości, czyli takiej wspólnej odpowiedzialności za dobro wspólne. A tym dobrem wspólnym naszym jest państwo, ponieważ naród nie może rozwijać się, ludność nie może rozwijać się szczególnie bez własnego państwa. Wobec tego ci wszyscy, którzy wyrządzają taką wielką krzywdę, no po prostu krzywdzą przede wszystkim tych ludzi, którzy są słabsi. Dlatego bardzo dziękuję pani za ten głos i myślę, że jakoś powinna pani docenić siebie, że pani udało się to przetrwać, że udało się pani dotrwać, że na pewno z godnością pani to wszystko, te trudne momenty i chwile pani znosiła, ale niestety takich ludzi jak pani jest w Polsce bardzo dużo, bo to bezrobocie dotykało przecież milionów ludzi, podobnie jak ludzi, którym 1,5 miliona ludzi, którzy pracowali w państwowych gospodarstwach rolnych, które w sposób absolutnie głupi, nieodpowiedzialny, bezmyślny zniszczono, zmarnowano to wszystko. Widać to dzisiaj tak, jakby jacyś obcy najeźdźcy przeszli przez te tereny. Widać to dzisiaj jeszcze i na pewno ci ludzie zostali bardzo mocno dotknięci i bardzo mocno skrzywdzeni. Myślę, że także oni powinni doczekać się rekompensaty jakiejś i zadośćuczynienia za to zło, które im wyrządzili ci, którzy zgotowali im właśnie taki los, jak bardzo wielu milionom Polaków podczas całego procesu transformacji, tak jak milionom młodzieży, którą po prostu z niby przecież niepodległego już suwerennego kraju wypędzono za chlebem do obcych. I to są ten ból, który będzie trwał przez pokolenia, także w sercach rodziców tych, którzy zostali sami i mają przecież dzieci, które mieszkają gdzieś daleko za granicą, nawet może dobrze się tam urządziły, ale ci rodzice będą coraz starsi i w pewnym momencie okaże się, że kiedy będą potrzebowali wsparcia, pomocy w starszym wieku, to po prostu dzieci będą mogły do nich zadzwonić, a może nawet porozmawiać przez Skype'a. To wszystko jest bardzo przykre i skutki tego będą bardzo daleko idące. Tu mówimy w kontekście demografii, ale musimy to widzieć bardzo szeroko, ponieważ w demografii badamy tysiące, miliony decyzji, które podejmują ludzie, podejmują rodziny, prawda? Ale one, te decyzje są jakoś uwarunkowane. One są podejmowane w określonej sytuacji ekonomicznej, społecznej, prawnej, organizacyjnej, ludzkiej wreszcie. I wszystkie te sprawy musimy bardzo szeroko widzieć. Oczywiście demografia posługuje się, jak każda nauka opisowa, liczbami, prawda? I możemy te liczby wszystkie tutaj przytoczyć, możemy je przeanalizować, możemy je zestawić, możemy pokazać, jak to się zmienia w czasie, w przestrzeni, ale musimy zawsze widzieć, że za tymi liczbami są ludzie, są ci ludzie, którzy po prostu myślą, czują, przeżywają, martwią się o siebie, o swoich bliskich, o kraj, o ojczyznę i wymagają tego, żeby szanować ich, ich godność i ich wszystkie dążenia i pragnienia.
Dziękujemy. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Elżbieta z Polski Południowej. Otóż okazuje się, że dlatego Polska ma tak bardzo niski przyrost naturalny, gdyż cały nasz kraj jest bardzo zatruty w środowisku naturalnym poprzez spaliny pochodzące z olejów i benzyn aut transportowych przejeżdżających przez Polskę wschód, zachód, północ, południe. Proponuję więc powołać nową partię wyborczą, która by popierała transport samochodowy przekładany w Polsce wraz z kierowcami na wagony kolejowe przez nasz kraj, transport północ, południe, wschód, zachód. Tym sposobem stworzy się strefę czystego transportu w całej Polsce. A w zamian powstaną w całej Polsce możliwość produkcji zdrowej żywności, sztandarowego produktu Polski na cały świat. Żywność z polską flagą. Równocześnie pozwoli to wskutek zmniejszenia całościowego zatrucia środowiska na wzrost liczby ludności z genomem Polek i Polaków. To takie moje uwagi. Dziękuję.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję pani za ten głos. Myślę, że to bardzo proste wytłumaczenie. Myślę, że niski przyrost naturalny pochodzi stąd przede wszystkim, że mamy w Polsce bardzo, bardzo niewielką grupę kobiet w wieku prokreacyjnym. A więc po prostu ta główna jakby siła prokreacyjna, te 2,5 miliona wyjechały na zachód. W tym oczywiście jest ponad milion kobiet, więc wyobraźmy sobie około 1,5 miliona kobiet, więc gdyby one, czy 1,3 miliona kobiet, gdyby te kobiety były w Polsce i one spokojnie mogły w Polsce urodzić dzieci, tak jak rodzą po dwoje, troje, czworo dzieci w Norwegii, w Anglii, w Niemczech, prawda, to mielibyśmy ten przyrost wyższy. Oczywiście zawsze trzeba dbać o transport. Myślę o transport, myślę, że trzeba dbać o zdrowie, trzeba dbać o zdrową żywność. To są te wszystkie starania, które na pewno są wykonywane, są przecież nowe rozwiązania prawne, nowe rozwiązania organizacyjne, są nowe techniki, nowe technologie. I oczywiście wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrobić od razu, ale widać wyraźnie plan, cel, zadania wyznaczone, środki, które przeznaczone są na te cele i myślę, że powoli będziemy wracać do pewnej równowagi. Oczywiście w Polsce są warunki do produkcji zdrowej żywności. Po pierwsze dlatego, że nasza gleba ciągle, no właściwie jest to skutek pewnego ubóstwa także rolników, a więc nie jest zatruta nawozami, nie jest zatruta środkami ochrony roślin i rzeczywiście mamy bardzo dobrych, starannych rolników, którzy produkują żywność dobrą i trzeba może bardziej ją promować i bardziej jeszcze o nią dbać. To z pewnością ma pani rację, że to przyczyni się do lepszego zdrowia i samopoczucia.
Dziękujemy i mamy kolejne telefony. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Halo?
Tak, słuchamy.
Radio Maria?
Tak, jest.
Jestem na antenie już.
Tak, jest pan na antenie, proszę przyciszyć.
Halo.
Tak, proszę przyciszyć radio.
Tak jest.
Ale niestety, no 26 lat mówimy, to też jest ciekawe. Powtarzamy tą zasadę prostą, że kiedy się dotelefonujemy, wyciszamy radio i powtarzamy to w kółko.
Nie szkodzi.
To jest takie doświadczenie uniwersyteckie, prawda?
Jak widać, trzeba powtarzać nieustannie.
Nieustannie. Kolejny głos, a może pan tutaj jeszcze raz się dodzwoni.
Halo.
Bardzo prosimy, słuchamy Radio Maria.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Witam ojca, witam panią profesor.
Witamy.
Mówi Andrzej z Łańcuta. Pani profesor na pewno już skojarzyła.
Tak.
Serdecznie witam pani profesor. No, bardzo przejęty jestem pierwszą częścią pani profesor wykładu. I to tak jakoś w kontekście wczorajszych marszów w Łańcucie. prawda, Trzech Króli, zobaczyłem tyle dzieci, tyle młodych mam w błogosławionym stanie. I tak sobie właśnie na kanwie tego, co pani profesor mówiła o 1955 roku, bo ja ten rocznik jestem, kiedy się najwięcej dzieci urodziło, a potem wprowadzono te, tak można powiedzieć, diabelskie ustawy. I tak sobie pomyślałem, jak to pani profesor powiedziała, kiedy pani profesor mówiła o stratach w czasie wojny, prawda, późniejszym, jaka Polska byłaby dzisiaj silna, gdyby no, było nas, powiedzmy, około 50 milionów i kiedy naród po II wojnie światowej, prawda, nieważne, że tam komuniści ten, wprowadzili ten swój system na czołgach, ale ludzie zerwali się, odbudowywali tą ojczyznę niejednokrotnie, prawda, nisko opłacani, wiem to po swoich moich rodzicach, moich czy mojej żony, kiedy było tych dzieci więcej i było biednie, ale budowano tą ojczyznę, prawda, jaka dzisiaj byłaby moc ojczyzny naszej, ale jak już pani profesor powiedziała i ta pani z Warszawy, która rozżalona mówiła o tej złodziejskiej prywatyzacji, bo tak można powiedzieć, jak zniszczono szczególnie tu na południu polskie rolnictwo, bo prawda jest taka, że nikt Polski nie chciał w Unii silnej. Wszyscy chcieli, żeby ten potencjał gospodarczy był słabszy, żebyśmy byli nie takim proszącym się, prawda? Czyli wszystko było wbrew tej Unii, prawda, Schumana. I pani profesor, z tego wszystkiego chciałem jeszcze taką rzecz powiedzieć. Jeżeli, załóżmy, nasi rządzący, oby jak najdłużej o nasza opcja rządziła, podejrzewam, że przecież cel jest wiadomy, pani profesor nad tym czuwa, tą politykę demografii przecież tym najwyższym, załóżmy, przedstawicielom cały czas przekazuje. Bo niebezpieczeństwo jest wielkie, bo ostatnio wyczytałem, że jakiś były polityk francuski mówi, że należałoby, nie wiem czy to chodzi o Francję, czy to może chodzi już o całą Europę, ograniczyć urodzenia, żeby się lepiej asymilowali emigranci. Oby do tego nie doszło w Polsce. Mam nadzieję, że Pan Bóg czuwa, prawda, i wszystko się uda. Tak przynajmniej mówią przepowiednie fatimskie. Ja w to bardzo wierzę, że Polska będzie wielka, ale tam są jeszcze uwarunkowania do tej wielkości. Także pani profesor, dziękuję serdecznie za wspaniały wykład. Ja stwierdzam, że demografia, nie zdawałem tego sprawy do końca, jaka to jest bardzo elegancka nauka, bardzo mądra, prawda? Bardzo wielka dziedzina. Także chciałem też pani profesor powiedzieć, że ofiarujemy za panią modlitwę. Ja zawsze podkreślam, że cierpienie naszej wnuczki, o której pani wie, to też intencji pracy pani zdrowia dla ojczyzny. Serdecznie pozdrawiam wszystkich i strasznie jestem szczęśliwy, że miałem możliwość z panią profesor na antenie rozmawiać. Dziękuję też ojcu i za cierpliwość. Może takie to wszystko jest nieskładne, ale jestem bardzo tym wszystkim całym wykładem poruszony. Szczęść Boże, króluj nam Chryste, pani profesor, wszystkiego dobrego w nowym roku.
Bóg zapłać, panie Andrzeju, i bardzo serdeczne pozdrowienia dla pana całej rodziny i życzenia na nowy rok dla wnusi. Bardzo, bardzo miłe i piękne. Dziękuję za te wzruszające zdjęcia całej rodziny. Naprawdę, no cóż mogę powiedzieć, że ten francuski polityk, on się chyba ze swoimi teoriami troszkę spóźnił, ponieważ teoria taka optimum ludności była to teoria gdzieś z przełomu lat 60. i 70. Może jako profesor powinnam przypomnieć taką teorię, więc wtedy głoszono teorię taką, że jest jakieś optimum ludności, które powinno być na Ziemi i że ta Ziemia, na której żyjemy, może przyjąć tylko tyle, a tyle ludności i po prostu nie powinniśmy więcej tej ludności mieć po prostu. No i on też pewnie myśli o tym optimum ludności. Wtedy pojawiło się takie hasła, czy zadepczemy Ziemię, czy wystarczy dla następnych pokoleń, czy spożyjemy wszystkie dobra na tej ziemi i tak dalej. No i ta teoria już minęła. Gdzieś tak w drugiej połowie były takie raporty rzymskie, klubu rzymskiego, które o to opisywały. Pamiętam, mam je jeszcze dzisiaj w swojej bibliotece. No, czytaliśmy je z wypiekami, jak to będzie, jak ta ziemia się utrzyma i tak dalej. No, dzisiaj jest nowa teoria. Ta teoria mówi o ociepleniu, chociaż to ocieplenie już było i było ochłodzenie i ocieplenie. No, dzisiaj w Warszawie był mróz 11 stopni, więc znowu takiego ocieplenia nie było. No, ale też takie są pomysły. Więc tu mogę powiedzieć, że niestety demografia, która jest nauką twardą, opartą na liczbach po prostu, na opisie takim zdecydowanym, no, popada także w różnego rodzaju ideologiczne zawirowania i mamy tutaj potem takie wypowiedzi, o jakich pan wspominał. Jeszcze raz dziękuję panu za rozmowę, za pana przedstawienie i bardzo serdecznie
dziękujemy,
pozdrawiam
bardzo
pana i rodzinę.
I mamy kolejny telefon, bardzo prosimy.
Dziękuję, pochwalony jest Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witam.
Ojciec Tadeusz Rydzyk. Bardzo dziękuję też pani profesor i za tą rozmowę pomiędzy pierwszą a drugą częścią. Tak, bardzo wielkie dzięki za tę posługę myślenia. To edukowanie nas, to jest pierwsze, co powinniśmy robić. Dochodzić z wiedzą do ludzi, bo tylko cały świadomy i prawy naród, cały, jak będzie, to damy radę coś uczynić. A tak to inaczej, to jest takie szarpanie, tu raz, drugi, ale idą ludzie w inną stronę. Otóż pamiętam jeszcze jako dziecko, byłem na Jasnej Górze i pamiętam, jak ksiądz prymas Wyszyński mówił, to było coś niesamowitego. Ja byłem w początkach szkoły podstawowej, a do szkoły poszedłem jeszcze od 6 lat, także to było, ale ten prymas Wyszyński, jak mówi, to było tak piękne. Ten jego piękny głos, taki majestat, bardzo taka powaga wielka. Tak, jak mówił ksiądz prymas, będą się z nami liczyć, pamiętam to jako dziecko, zapamiętałem to, będą się z nami liczyć w Europie, w świecie, gdy Polska będzie miała 70 milionów ludzi. To było. Mówił, jak Polska może wyżywić Europę, bo ma takie dobre ziemie, takie możliwości. Mówił o tym, żeby nie zabijać dzieci i tak dalej. Jest to. Ale Polacy no, szli do kościoła, opłakali się, na pielgrzymkę szli, ale jakoś nie słuchali tego. Słuchali tego zła, prawda? To im bardziej pachniało, a nie braliśmy na rozum. Ludzie nie brali na rozum tego. To jest jedno. Drugie, ja mam ciągle niedosyt i tak jakoś, no po prostu jestem do pewnego stopnia rozczarowany przy tej dobrej zmianie. Jestem rozczarowany, że nie ma edukacji, nie wprowadza się edukacji, powiedziałbym takiej pro-life, za życiem, edukacji do rodziny. Żeby zadbać o zdrową duchowo rodzinę. Duchowo. Dba się, żeby tam było coś zjeść i tak dalej. To 500+. To jest piękne, prawda, że coś tam, jakieś leki już są refundowane, że jest coś tam dla seniorzy, czy coś plus. I tak dalej, no widać, no wszystkiego się nie da zrobić, bo tych zaniedbań było bardzo wiele, jest jeszcze bardzo wiele. I to pięknie, że to jest, ale to właściwie to powinno być naród cały, jak będzie świadomy, jak będzie prawy. I tutaj naprawdę jestem bardzo rozczarowany, zwłaszcza telewizją, tym mediami, które miały być narodowe. Media, ten poseł Czabański miał się zająć. Tyle było propagandy, gadali, to nie wiadomo co. No i co? I on się zajmuje, żeby ten futerek nie było, albo karpiami się zajmuje, że karpie cierpią. Oczywiście nic nie powinno cierpieć. Ani nie powinny drzewa cierpieć, ani zwierzęta, ani rośliny. Niczego nie niszczyć, ale człowiek. I właśnie problem do tego wychować pro-life od początku. I tego nie ma, nie ma tego w szkole. Nie ma tego w szkole. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Jest takie przysłowie. I dlatego tak myślą ludzie. Bo ludzie, Polacy nie są jakimś gorszym narodem, który by nie chciał kochać, nie przyjął wiadomości, ale jest jakaś wściekła propaganda antynatalistyczna, antyrodzinna. Jest walka przeciwko rodzinie w całym świecie. To jest lewactwo. I niestety ta telewizja, jestem rozczarowany prezesem Kurskim. Tak dużo mówi, Boże, jakie tam gadali ten Sylwester, to do dzisiaj jeszcze w telewizji jest, ten Zakopanego. Ja się tylko śmiałem, ile to kosztowało, prawda? Ja coś taki przewożą, jak nazwiska nadmuchane to wszystko jest. Jeszcze śpiewa z playbacku, to playback, przecież to widać, jak tam było minusowa temperatura, jak oni oddychali, czy było widać ten oddech, bo to widać, prawda? Jest taka para, widać, jak się oddycha, a oni nie pasowało do tego śpiewu. Albo skakał po całej scenie i tego i akurat śpiewał. No i to ogromne sumy to kosztowało. Ogromne sumy. Tak, także no, ale pani ze Circense zdać, prawda? Chleba i cyrków, tak jak w starożytnym Rzymie. Nie, trzeba edukować. I media są po to. I to nie jest wykorzystywane. Czy to nie jest zamierzone? Obawiam się, że tak. Bo to nie są głupi ludzie tam u góry. Nie są głupi ludzie. Tak, futerkami się zajmować. Nie wolno, tak samo tych myśliwych tępić, prawda? A popatrzmy, dobry osioł, tak mówił kiedyś Jacek Fedorowicz, mówi, dobry osioł wie, że ściąga się, że w szkole ściąga się od lepszego. No to ściągajmy trochę, chociażby to, co Niemcy mają dobrego. Dlaczego nie ściągać? Prawda? Jak oni te rzeczy traktują? Jak oni traktują na przykład lasy? Czy tego? Prawda? Walkę nawet z kornikiem. To u nas wyśmiali tak wybitnego profesora Szyszkę, wyśmiać, sponiewierać. Tak, w opinii publicznej. Na szczęście wielu Polaków prawidłowo myśli w tej dziedzinie. A zrobić swoje, prawda, i swoje interesy. Warto tak popatrzeć troszkę szerzej, nie tylko to, co TVN mówi, czy Gazeta Wyborcza, tylko czy ta rodzinka medialna taka, tego typu, tylko szerzej. I właśnie media, te, które miały być narodowe, miały być repolonizacja mediów. Gdzie to jest? Nie ma. No. A to, że nawet będzie w polskich rękach, tylko jeszcze trzeba zobaczyć, jakie idee reprezentują ci prowadzący te media, czy jakoś tak, czy używający ich. Jakie? Czy lewackie, czy rzeczywiście chrześcijańskie? Chrześcijański system wartości, etyka chrześcijańska, bo mamy pełno etyków, to są stare, naprawdę tak po prostu, radykalne, marksistowskie poglądy, jakieś lewackie. I to jest etyk. Jaka etyka też? Także te dwie sprawy. Nie posłuchali Polacy prymasa Wyszyńskiego i mamy, co mamy. nie posłuchali Kościoła, ten Kościół jeszcze sponiewierali, księży sponiewierali wtedy też, tak jak i teraz. Teraz to księża pedofile, jak wyskoczy pseudopolityk tego, dajcie spokój, to niedouczone, złośnica jakaś taka, Boże mój, to gdzieś pokaleczona, zamiast sama uleczyć tego ducha swego, no to rozszerza to i księża pedofile, tylko oddzielić Kościół od państwa. Mało na niszczyli ci komuniści? To oni chcą dalej niszczyć, prawda? Mało na niszczyli? Ich dziadkowie walczyli z Kościołem. I teraz też to się... I to w taki sposób, tak powiedziałbym, brutalny to robią. I co? I ten naród jaki będzie? Dlatego mówię, ci, co mądrzejsi są nawet w tym PiSie, no to powinni wziąć się do tej roboty. Ja dalej mówię, media są do tego, żeby pomóc ukształtować, uformować człowieka. I to od dziecka. Szkoła, przedszkole. Nie może powiedzieć minister, że te sprawy to są sprawy rodziców gdzieś. Powinny być jakieś no mają jakieś chyba środki, możliwości, żeby wpłynąć. Nie mówię, żeby stosować jakąś przemoc, ale wpłynąć. Nawet może i poedukować tych nauczycieli, tych dyrektorów, bo oni nie są bogami. A szkoły to nie prywatny folwark, tylko to jest do czynienia mamy z duszami ludzkimi, z dziećmi, z młodzieżą, którym można dobrze ukształtować, a można zdeformować. I, także to, i ta sprawa. I jeżeli to ma być dobra zmiana, to właśnie to. Bo jeżeli państwo tego nie zrobicie, jeżeli będziecie się wpisywać w tą, powiedział, w tą politykę tej lewackiej Unii Europejskiej, która walczy z rodziną, no to nie liczmy na to, że gdyby wygrała ta lewa strona u nas, to będzie jeszcze gorzej. Teraz jest czas na ratowanie. I mówię, tylko świadomy naród, nawet suchy chleb, ale własny. Tak. I dorobi się człowiek. Jeżeli będzie zdrowy duch, jeżeli będzie wychowany odpowiednio, to damy radę. Wtedy i ludzie będą dla siebie lepsi i będziemy bardziej potrafili się poświęcić dla ojczyzny, dla człowieka. Nie pomoże nic. Nie pomogą nawet te wszystkie podwyżki, lekarzom podwyżki. Tyle mamy szlachetnych lekarzy, służby zdrowia. Podwyżki tylko wołają. A może coś dać ojczyźnie? Prawda? Nie pomogą podwyżki. Trzeba ukształtować człowieka etycznie. Nie pomogą, no nie pomoże, nie będą ci rozrabiacy, lewacy będą cały czas rozrabiać i zawsze będzie im źle. No. Trzeba ukształtować, jeszcze raz mówię człowieka, to co robi Kościół. Dlatego też lewacy tak atakują księży. Pedofile. Akurat niech sama idzie do spowiedzi. Niech się uderzają we własne piersi. Niech się uderzają we własne piersi, a nie niszczą ludzi w sposób... To, że gdzieś się coś zdarzyło, to wszędzie się może zdarzyć. Tego nie pochwalamy. Naturalnie nie powinno się zdarzyć, no ale różnie to może być. Z różnych racji też, także... No, przepraszam, dziękuję jeszcze raz, przepraszam, że tak, ale pani poseł, jesteście tam w tym Sejmie, ci posłowie, dziękujemy tym, którzy są bardzo szlachetni i dużo jest przyzwoitych polityków, ale na niektóre rzeczy warto zwrócić uwagę. Jeszcze raz mówię, media, to jest nie do wybaczenia, jeżeli tu się nie zmieni, w telewizji, nie do wybaczenia. Sprawa aborcji też, jak można zabijać kogokolwiek, ale trzeba ludzi wychować do tego, żeby nie zabijali. Trzeba wychować od dziecka. Mnie katecheci mówią, jak rozmawiałem z młodzieżą, młodzież jest dobra z natury, prawda? Ale ta młodzież też mówi, a dlaczego nie aborcja, nie to czy tamto? No bo się nasłuchają tych lewaków i tak dalej. No, to jest to stara, to stare lewactwo w dalszym ciągu. No właśnie, jakaś tam taka komunista, czy to oni teraz się nazywają inaczej, ale to ten powiedziałbym chów, tak, to było babcia, dziadek, mama, no to i tego. I gada głupoty, że to nie jest człowiek. Że to galaretka, czy jak...
Zlepek komórek.
Zlepek komórek. Także. No to by, ja bym lecz, bo mogłoby sobie zrobić coś, żeby w głowie tam i w sercu trochę się jakoś te komórki bardziej...
Pozlepiały.
Tak. No i gada głupoty i te telewizje puszczają takie głupoty. A ci komercyjni, to wiadomo, to są takie... Co do mediów, to widać przez media jesteśmy, powiedziałbym, kolonizowani. Nasze umysły, nasza świadomość. Bardzo jasno. Właściciele mediów reprezentują, oni realizują swój interes. I teraz popatrzmy, czyje są media. Jakie kanały, coś, a nie tylko, że te obrazki latają. W niedzielę tam też te gadali głupoty w Info, prawda? Akurat przelatywałem kanały i gada taki jeden, nie wiem, kim on, jakiś lewak, ubrany przyzwoicie. Wydawałoby się, że inteligentny, a tak, z taką nienawiścią o kościele mówił, z taką nienawiścią, u nas stary komunizm. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, jak niektórzy ci komuniści wygadywali na księży, na kościół. No i jeszcze mówić, że rozdzielić to pieniądze, to ryzykowi dają miliony, czy tego. Gdybym tam był, to by człowieku, ty dobrze zjesz, a takie głupoty opowiadasz.
Proszę ojca dyrektora, tak to jest. I no. musimy to wszystko...
Ale dlatego świadomy cały naród. Pani poseł, i tu niezwykłą rolę właśnie telewizja, właśnie media, państwowe media. Te media, które mają być narodowe. Ten poseł Czabański z Torunia jest, z pierwszego miejsca. On nie jest z Torunia, ale to był posłany tutaj tego, to no i z pierwszego miejsca. No ludzie wybrali. No i to co? Tylko gada o tych futerkach, o tym wszystkim. Co to lewactwo? Szybciej do zielonych powinieneś zapisać, a nie do PiS-u. Ja wiem, pani musi milczeć, bo pani przecież...
Trudno przerywać.
Jak w zakonie, tak. Ale ja mówię, nie pani.
Do Greenpeace'u, tak, Greenpeace'u.
Tak. A jestem Greenpeace'u, bo tak. Człowiek zobaczy, co robią z Greenpeace'em w Niemczech.
To oczywiście...
Racja stanu, jaka tam jest. Ojczyzna. I uczmy się od co lepsze. Wierzmy, a nie takie... Dajmy się...
Możemy się bardzo wiele nauczyć od różnych narodów.
Jeśli
chodzi o politykę pronatalistyczną, możemy się bardzo dużo nauczyć od Francji, od Wielkiej Brytanii, od Szwecji.
Oczywiście.
Od Danii.
Mamy przykazania boskie, nie zabijaj jest. I co to dużo filozofów? Nie zabijaj, to nie zabijaj. No. I co z tego przykazania wynika? No ale PiS też się tutaj nie popisuje. Proszę wybaczyć, niech pani wybaczy. Ja głosuję na PiS, bo to nie ma czegoś lepszego, ale jestem rozczarowany. I tym jestem rozczarowany, bo przecież mówili, że będzie ochrona życia. I gdzie jest obietnica? Jak ja mogę wierzyć, jak on to słowa nie dotrzymuje?
Nie, no. Proszę ojca dyrektora, jednak podjęliśmy bardzo wiele, bardzo trudnych tematów związanych ze stworzeniem warunków
prawnych,
ekonomicznych,
pani profesor,
opieki dla rodzin, które przyjmą z miłością takie dziecko, o którym wiedzą, że jest chore.
Tu szybciej kota się chroni niż dziecko nienarodzone.
Nie, tak nie jest. Proszę mi wierzyć.
Słyszę.
Tak.
No słyszę o tych futerkach. No, to
no tak,
zdziwiony.
Ale
to futerka i tego, i oddać ten przemysł, cały te hodowle, oddać tym czykom jakimś tego. No niech już będzie, ja nie znam się na tych sprawach, ale ja wiem, że może być taka sytuacja, że boicie się państwo, że to się rozkręci i ta propaganda anty, bo ona jest bardzo silna, to lewactwo.
Ale ta propaganda bardzo jest silna. Znacznie silniejsza niż media publiczne, jakiekolwiek tak, one by nie były.
To niech uczą te media publiczne dopuścić mądrych ludzi. Nie mówię, że księży. Mamy dużo mądrych ludzi.
To prawda.
Za co profesor Chazan poleciał z tej kliniki? No i jaka to jest obłuda równocześnie. Katolicy idzie do kościoła z biskupem, zdjęcia z kardynałem, a tu proszę, pro-life, obrona życia jest przeciwko praktycznie. No nie tak było? Tak było, trzeba to widzieć. No nie, całość trzeba... No i jak tak można? Ja wiem, że iluś ludzi nie rozumie tego, że może mają różne spojrzenia, są różni ludzie, ale edukujmy, rozmawiajmy merytorycznie, a tu jest zamknięcie ust i nie ma od strony mediów publicznych, niestety nie ma. Nie ma. Ja głosowałem na PiS. No.
Nie będę...
na PiS. I ufałem i wiem, że jest tam dużo dobrych ludzi. Tak, jest bardzo dużo jest zrobionych i daj Boże dalej. Ale ta sprawa jest zasadnicza. Pan Bóg błogosławi tym, którzy kochają życie, którzy bronią dziecka, bronią ludzi słabych, ludzi, no powiedziałbym, takich, potrzebujących pomocy. A to ci niewinni są pierwsi pomocy potrzebują. I mówię jeszcze raz, edukacja. I media publiczne, pani profesor, tego to jest niedopuszczalne. Co by Jan Paweł II powiedział, gdybyśmy go zapytali? Prawda?
No,
a wszyscy kochamy Jana
to
Pawła.
To wiemy, co by Jan Paweł II powiedział.
To nie
Jan...
się wezmą, bo nie wiadomo, czy będzie jeszcze taka szansa.
Jan Paweł II zostawił taki dorobek, z którego możemy pełnymi garściami korzystać w każdej dziedzinie.
Niech ten PiS się weźmie do tego. Przepraszam. Ja wiem, że pan prezes może powiedzieć i będzie.
Pan prezes bardzo,
ja go szanuję,
bardzo
ja go
się
szanuję,
stara.
Bardzo dużo dobrego i dziękować Bogu za to dobro, ale trzeba iść do przodu. I tyle. Tyle dobra, Bogu dzięki i to zachowajmy. I się nie dajmy się, bo to zło...
Tak, myślę,
z tych szkodników w Polsce mamy bardzo dużo. To zresztą widzę na każdym kroku. Te skargi teraz znowu już do Brukseli polecieli. No to już zdrajcy.
No to po prostu...
No, to zdrajcy. To
w
jest
każdej, w każdej tak się, dziedzinie...
Trzymajcie się, ale ta sprawa... Nie wystarczy 500 zł dać na jedno dziecko. Trzeba i drugie zauważyć, które potrzebuje pomocy... ratunku.
Proszę ojca dyrektora, naprawdę zauważamy, proszę to docenić. Dobra, mimo trudności.
Sprawa życia, pani
mimo poseł, ataków.
Sprawa życia tworzymy... i sprawa rodziny. Nie Kurski nie pokazuje tych filmów, jak nie pedały, to jakieś lesbijki za przeproszenią się. I to są wzorce dla młodzieży, dla dzieci?
Będę musiała więcej oglądać tego, co pokazuje Kurski.
Pani profesor, ten panseksualizm jest wszędzie. Mają pretensje, że tam się coś stało, czy tam, że nawet jakiś w seminarium, czy czy idą do kapłaństwa i może później mają problemy. Jak to jest naród rozseksualizowany, to proszę pana, to nawet powiem 90-letni dziadek i będzie miał problem. No, bo tak porozdmuchają, to trzeba wychować człowieka, jeszcze raz mówię.
To prawda, tylko my nie zrobimy tego w ciągu 3 ani 4 lat.
Ale telewizja może być przyzwoita.
Nie będę broniła telewizji, tylko mam troszkę pretensje do ojca dyrektora, ponieważ...
Bardzo się cieszę.
Nie dokończył ojciec dyrektor tego pięknego przysłowia. Chleba i igrzysk jest druga część tego przysłowia, niezwykle ciekawa. Mianowicie druga część tego przysłowia jest taka. Chleba i igrzysk zmieniło wolnych obywateli w sprzedajną hołotę. I ja myślę, że
trzeba to
podkreślać. I ja myślę, że wszystkie te sylwestry,
To zabawa potrzebna jest.
Zabawa może jest potrzebna, ale może nie na tak niskim poziomie po prostu. Być może to jest poziom wysoki.
No dlatego znowuż wychować.
No
prawda?
Niby ta telewizja postarała się i w programie Kultura pokazali bardzo piękny koncert sylwestrowy. Rzeczywiście trzeba to docenić. Może powoli, może trzeba te gusta też zmieniać.
Nie, 3 lata rządzicie. Trzy lata rządzicie i tego my
no ale mamy, mamy 3 lata rządzimy, a mamy za sobą 70 lat, kiedy prowadzono głęboką deprawację. Komunistyczną po prostu
bardzo
taką
dużo
ofensywę kulturowego zwrotu w polityce przeciw rodzinie, jawnie przeciw rodzinie.
Pani profesor, dlatego mówię, ja mówię, dużo się dzieje i chwała panu. Naprawdę pilnujmy tego, żeby to nie było zniszczone i przy wyborach też myśleć, ale rozmawiać z ludźmi i patrzeć. I trzeba się liczyć z katolikami i rozmawiać, bo tutaj byśmy też zobaczyli, ile jest nieprawidłowości innych. Jak ja patrzę na przykład nieprawidłowości, patrzę na centrum tego onkologiczne w Lublinie. Wyszedł ten samorząd wyszedł w listopadzie, prawda? I co robi? Co robi ten marszałek nowy? Co robi? Tam dalej to niszczeje? Ludzie na raka chorują. Jest bardzo dobry pani profesor. Tamten marszałek poniewierał tą osobę, do sądów, do prokuratur, nie wiadomo co, propaganda anty. Dlaczego nie zmieni ten? Dlaczego nie zmieni? Jaki ma interes? Z kim? I już widzę, ja słyszę, co Solidarność tam mówi.
Dziękuję ojcu dyrektorowi za ten sygnał. Jestem członkiem Komisji Zdrowia, wobec tego będę prosiła marszałka o wyjaśnienie.
Marszałek, powiem tyle, to powiem pani, co powiedział. Powiem teraz. Słyszałem, bo ja słucham, co tam jest. Powiedział, kogo on słucha. On słucha tylko jednego. Tak powiedział. Nie będę mówił kogo, ale zapytajcie się państwo, czy to jest prawda. Te rzeczy trzeba natychmiast robić. Niech oni nie myślą, ci z samorządów, że już chwycili Pana Boga za nogi i że Bóg wie co. Przed Panem Bogiem będziemy wszyscy odpowiadać za zaniedbania wszystkie. Ale dużo dobra jest, ja już za długo, ale Pani Profesor, proszę nie myśleć, że ja mówię, że wszystko jest źle. Jest bardzo dużo dobra. Bardzo dużo jest. Dobra i dziękujmy Panu Bogu. Ja podziwiam tych, że ile wy pracujecie. A macie też jeszcze takie opory. Ten przecież ci z tej Brukseli. Jakbym Moskwę słuchał. To Moskwa nie była taka... Nie było tego tak widać, jak teraz, prawda, to. Że tak anty, wszystko jest. Wszystko źle, co w Polsce. I wtrącają się do wszystkiego. A ci z Polski... Podobno Polacy z tych partii niby opozycyjnych idą i skarżą się jeden przez drugiego. Przecież to jest straszne. Prawda?
To prawda, pracujemy
także
bardzo...
Nie macie łatwo.
Pracujemy naprawdę bardzo ciężko.
Tak.
Pracujemy z dużym samozaparciem.
A na pewno macie jeszcze po tych ministerstwach, ile tam jest tych takich ludzi,
złogów,
którzy zostali z innych układów i którzy sypią piasek w tryby. Tak delikatnie mówię.
To prawda.
Prawda, tak. Tak. To widać, pani poseł.
Widać bardzo dużo i jest tego jeszcze trudno wszystkich zmienić.
Tak, bo trzeba zmienić człowieka, prawda?
No a zmiana człowieka jest czymś, co jest naprawdę najtrudniejsze. Przy czym oczywiście...
Siły życzę. I dzięki za to, co pani dzisiaj mówiła. To są tak ważne rzeczy. Boże mój, ja dziękuję. No i, ale sprawa życia, sprawa wychowania, edukacji, szkoła, uczelnie, to jest też znak zapytania wielki, tak? I ta reforma pod znakiem zapytania, tak. Tak, co oni chcą osiągnąć? Chyba po iluś latach się dowiemy. No i sprawa, mówię, telewizji. Żeby telewizja, radio, media wychowywały. One mają i bawić człowieka, i rozrywkę dać, ale wychować. Są zasady. Są pewne zasady i niech nikt nie myśli, że Pana Boga zmieni, oszuka. Dziękuję serdecznie.
Bóg zapłać, zgadzam się, ale proszę naprawdę docenić, że bardzo, ale to bardzo się staramy. Nie jest tak, że mamy dobre warunki, że mamy nieustający atak.
No ja przecież, oczywiście, że tak, no. Ale niech ten prezes Kurski zmieni to. On ma dużo dobra, prezes Kurski, dużo dobrego robi, no. Ale, a tutaj też poprawić to, a nie tam. Naprawdę pierwszy jest duch ważny. Jak będzie niczym Sybir, niczym Knuty, tak. Wiadomo, co dalej.
Tak, to prawda.
Dziękuję. Stopiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo. To telefon ojca dyrektora, pani poseł, pani profesor. Następne telefony pewnie, co? Czy
tak, jakieś... bardzo no proszę.
Była jasna wymiana zdań.
Ja muszę tylko jasno powiedzieć tutaj, że my mamy bardzo trudną sytuację i jeszcze raz przypomnieć, że w lutym 2015 roku Polska, Platforma Obywatelska wraz z PSL-em ratyfikowała konwencję stambulską, która jest naprawdę najbardziej zaawansowanym instrumentem prawnym, który ma wprowadzić ideologię gender w krajach należących do Unii Europejskiej. I to jest ta konwencja, która zobowiązuje państwa w użyciu koniecznych środków, łącznie z wykorzenieniem tradycji oraz wprowadzać zamierzone zmiany społeczne i kulturowe w zakresie postrzegania płci. W Polsce realizacja tych celów następuje poprzez różne te akcje organizowane przez taką kampanię przeciw homofobii, lekcje tęczowe, a także przez różnego rodzaju działania, które mają zniszczyć rodzinę. To jest bardzo dobrze finansowana, antyrodzinna, cała ofensywa marksizmu, jak się to mówi ładnie, marksizmu kulturowego. I to jest wymierzona przeciwko rodzinie, przeciwko społeczeństwu konserwatywnemu, przeciwko tradycji i przeciwko religii. I jest to cała kampania, która prowadzona jest w latach 2013-2015 i niedawno przypomniana przy okazji próby jakby naprawienia tej ustawy przeciw przemocy. I to trzeba pamiętać po prostu. I trzeba pamiętać, że 10 września w 2015 roku Platforma wprowadziła ustawę o uzgadnianiu płci, która niesie i niosła wielkie zagrożenia rodzinie. Na szczęście prezydent Duda to zawetował, ale przecież ci ludzie, którzy to procedowali, przygotowali, wprowadzali, nie zniknęli nigdzie, tylko działają dalej przeciwko rodzinie i przeciwko społeczeństwu.
Tak jest, ale jeszcze to co dołóżmy, że zostaliście w ten sposób docenieni przez społeczeństwo, wybory pokazały, większość parlamentarna jest, rząd niezależny jest, prawicowy, prezydent jest też, można powiedzieć, człowiekiem, który to rozumie, więc jest pewna szansa Polskę zmieniać. I to,
jest
co
jedna szansa, bardzo się staramy, robimy, przygotowujemy, jeśli chodzi o ochronę życia, to przygotowane są, przyjęte i przygotowywane są różne rozwiązania, które tworzą dobre warunki dla rodzin, które zdecydują się na przyjęcie dziecka, które jest chore. I to też jest bardzo ważne. Nie tylko mówimy, że chronimy życie, ale także tworzymy warunki.
Mamy telefon, ale prawo...
Co jest niezwykle ważne?
Prawo musi to jednak być jasne, prawda? Prawo musi być jasne, albo...
Staramy się tworzyć prawo bardzo jasne.
Mamy telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalona Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz zawsze.
Dzwoni Janusz z Łodzi. Ja chciałem podziękować pani profesor za jedną rzecz. Ja kiedyś czytałem książkę o ludzką politykę Mieczysława Alberta Krąpca i tam w takim dziale prawa człowieka i ich zagrożenia on napisał, tutaj zacytuję, on bardzo pasuje do pani: trzeba niewątpliwie dużego wysiłku, by na podstawie doświadczenia, historii, systemu ostatecznych uzasadnień dojść do obiektywnego pojmowania człowieka, sensu jego życia i na tym tle konstruowania proporcjonalnych warunków życia. To dokonało się zasadniczo tylko w jednej cywilizacji, łacińskiej. I ja chciałem pani podziękować za to, co pani robi, ponieważ pani po prostu jest nietuzinkową osobą i jest takim naukowcem z prawdziwego zdarzenia. I tutaj chciałem się zgodzić z ojcem dyrektorem, ponieważ nie promuje się jednej podstawowej rzeczy. Podstawowa inklinacja człowieka to jest przekazywanie życia w instytucji rodziny monogamicznej. No i, a to jest dla nas bardzo ważne, bo my się rozwodzimy na temat małej dzietności, a jednak w mediach publicznych ten temat jest marginalizowany. Dlatego oglądamy, dzięki Bogu jest telewizja Trwajm Radio Maryja, gdzie ten temat jest podnoszony w co drugiej tam audycji czy w jakiejś publicystyce, a to są podstawowe zagrożenia i media publiczne uważam, że marginalizują ten temat, który, jak sama pani widzi, jest bardzo ważny. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Januszu, pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Bardzo, bardzo dziękuję. Ma pan absolutnie rację, że temat jest bardzo ważny i ja sądzę, że poza oczywiście promowaniem różnego rodzaju dewiacji, odstępstw, jakichś nowych zupełnie form życia, bardzo ważną sprawą jest promowanie życia rodzinnego, promowanie rodziny, pokazywanie tych wszystkich wartości, które niesie ze sobą rodzina, tej odpowiedzialności, poświęcenia, solidarności w rodzinie, kształtowania uczuć, wychowania dzieci, wzajemnych stosunków rodzinnych. Mamy takiego kolegę, właściwie przyjaciela, którego bardzo cenimy za to, choć sam nie ma dobrego zdrowia, bardzo serdecznie opiekował się przez wiele lat swoją matką. I czasami nam się nie bardzo podoba, co on robi, ale zawsze przypominamy jego serdeczny stosunek do chorej przez wiele lat matki. I to jest właściwie coś, co warto także pokazać, takie bliskie kontakty w rodzinach, taką ofiarność, solidarność, uczucie po prostu, które naprawdę wtedy, szczególnie kiedy rodzina przeżywa trudne chwile, wtedy, kiedy pojawiają się trudności w rodzinie i rodzina okazuje się taka solidarna, odpowiedzialna, związana, pomocna, uczuciowa dla wszystkich, którzy tam są. I to po prostu stanowi o tym, że człowiek może zachować swoją równowagę, może zachować swoją godność. i swoją dumę z tego, że jest z takiej rodziny. My mało robimy na rzecz rodziny. Ja od lat marzę o tym, żeby zrobić taki wielki konkurs i mogę to zrobić tylko przy pomocy organizacji właśnie katolickich, chrześcijańskich, może szerzej nawet, napisanie takiej wielkiej sagi o polskich rodzinach. Ale to można zrobić tylko, myślę, poprzez, mam to przemyślane, poprzez konkurs taki na historię własnej rodziny. 100 lat mamy niepodległości, może warto przypomnieć, jakie to były rodziny, jak te rodziny się kształtowały w takich własnych opowieściach o własnych rodzinach. I to myślę, że to byłby znakomity materiał demograficzny, socjologiczny, historyczny, kulturowy także. To byłaby bardzo, bardzo ciekawa praca. Może Pan Bóg da mi jeszcze zdrowie i sił, żeby taki konkurs ogłosić i zrobić, ponieważ to jest to ważne, co warto naprawdę robić.
Kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Halo?
Proszę bardzo, tak.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Będzie pochwalając Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi Maria ze Stalowej Woli. Ja mam takie pytanie. Pani profesor wskazywała na związek samobójstw i depresji z chorobami psychicznymi. Moje pytanie dotyczy tego, czy są jakieś badania, pani profesor wie o tym, wskazujące czy badające związek właśnie w tej szerzącej się depresji z głębokością wiary, z religijnością, bo mnie się tak wydaje, może to jest hipoteza prawdziwa, może fałszywa, że ta szerząca się depresja, tu i ówdzie się słyszy ten chory na depresję, tamten, znowu następny się użala na depresję. Ta szerząca się depresja, tak mi się wydaje, że jest odwrotnie proporcjonalna do głębokości wiary. Czyli im płytsza wiara, im dalsze odchodzenie od Kościoła, tym większe popadanie ludzi w depresję. Chciałabym o tym usłyszeć. Pozdrawiam serdecznie. Życzę dobrego, błogosławionego nowego roku. Szczęść Boże, przychodzę na odbiór.
Bóg zapłać. Również szczęśliwego, błogosławionego nowego roku dla Pani i dla Stalowej Woli. Szanowna Pani, ja nie mam na ten temat wiedzy zbyt dużej. Mogę powołać się tutaj na moje rozmowy z panem profesorem Maciejem Wciurką z Instytutu Psychiatrii i Neurologii z Warszawy, z ulicy Sobieskiego, który twierdzi, że bardzo pomocnymi w terapii właśnie osób z zaburzeniami psychicznymi są kapłani dobrze przygotowani do tej pracy. I nawet tak się złożyło, że dzisiaj o tym rozmawialiśmy krótko z ojcem redaktorem i z ojcem dyrektorem o tym, że warto byłoby rozmawiać z biskupami diecezjalnymi o tym, aby być może w seminariach wprowadzić dla kleryków zajęcia z psychologii i może jakieś wstępne z psychiatrii. Dlatego, że rzeczywiście tutaj może bardzo być pomocne. Ale na ten temat nie mam wiedzy takiej, która byłaby sprawdzona, ale bardzo Pani dziękuję za inspirację i spróbuję przyjrzeć się literaturze, a także porozmawiać z osobami, które są psychiatrami, aby dowiedzieć się, czy takie badania były wykonywane.
Tak, no z tego, co mogę powiedzieć, jeśli można, że są takie przedmioty jak elementy psychologii pastoralnej, czyli używanej w duszpasterstwie. I natomiast nie słyszałem, że były psychiatrii jako takiej, prawda? Jakieś tam wprowadzenia, pierwsze kroki, ale psychologia na pewno jest. Wiadomo, że psychiatria to jest już pewne zawężenie konkretne i no na pewno to jest bardzo ważne. Ale coś takiego to nie jest tak, że nie ma nic, zero, nie są i to są semestry nawet temu poświęcone, przynajmniej my mieliśmy pierwsze lata w Krakowie i tak dalej. Odbieramy jeszcze telefony, pani profesor. Mamy tutaj, nie wiem który, bo wszystkie linie zajęte. Może ten akurat z Polski północnej. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże.
O, jestem na antenie, tak?
Tak, jest pan na antenie, witamy.
Kłaniam się, witam Leszek Centralnej Polski, witam panią profesor, witam ojca gospodarza.
Kłaniam się.
I ja chciałem tutaj nawiązać do paru rzeczy, które pani powiedziała i może niekoniecznie polemizować, ale wyrazić swoją opinię. Otóż a propos powrotu z zagranicy, no pani słusznie zauważyła, że zarabiają Polacy wielokrotnie mniej niż ludzie za granicą. No więc kto tutaj powróci? No uważam, że to są takie pobożne życzenia, bo dopóki średnia krajowa, której tutaj w Polsce i też i tak pies z kulawą nogą nie ma, będzie dużo niższa od minimalnej zachodniej, to tutaj nie ma co oczekiwać powrotu i w imię jakiegoś tam patriotyzmu nie oczekujmy, że ktoś tutaj zechce wrócić. A że dogonimy kiedyś Zachód, no to ja tutaj śmiem bardzo wątpić w to, że my dogonimy, bo tutaj różne takie padają opinie za 60 lat, za 100 lat. Niektórzy nawet w szalony sposób zakładają, że za 20 lat. Otóż, żeby tylko ten dystans zachować, to potrzeba takiego przyrostu PKB, jak jest w tej chwili, tego rekordowego, czyli ponad 5%, bo pamiętajmy, że 1,5% PKB, wzrostu PKB niemieckiego odpowiada 5% polskim, więc to się nie stanie nigdy. To niech nikt w to tutaj nie wierzy. Jeszcze a propos zdrowej żywności. No na litość boską, chyba ktoś szalony może mówić o polskiej zdrowej żywności. Proszę Państwa, ja często bywam na terenie Niemiec. W takim małym miasteczku są dwa sklepiki z wędliną. 100 metrów od tego sklepu czuje się wspaniały zapach, że aż ślina leci. Natomiast u nas dobrze, jeżeli nie śmierdzi. Polska wędlina poniżej 30 zł to jest po prostu trucizna. To ani smaku nie ma, ani zapachu i trudno odróżnić, czy to szynka, czy to schab, czy to baleron i tak dalej. Więc to jest mówienie o polskiej zdrowej żywności, to najdelikatniej mówiąc jest szaleństwem kompletnym. No i tutaj jeszcze a propos tego optimum, o którym pani mówiła, optimum w sensie wytrzymałości ziemi w stosunku do liczby ludności. Ileż to ziemia ma wyżywić ludności? Ja tutaj mówię, pani słusznie zauważyła, że tu nie ma żadnej jakiejś korelacji w tym względzie. Natomiast również nie ma żadnego związku moim zdaniem liczba ludności w stosunku do bogactwa danego narodu, bo można tutaj przytoczyć co najmniej kilka narodów europejskich, które mają bardzo mało ludności, a są bardzo bogate i jeszcze więcej narodów, które są bardzo liczne, a są potwornie biedne. No i na koniec jeszcze mam taką uwagę, żeby w miarę możliwości nie używać takich słów jak wiek produkcyjny czy wiek prokreacyjny, no bo to jest takie moim zdaniem odhumanizowanie trochę człowieka. No wiek produkcyjny to mi się kojarzy z takim starym koniem, który gdzieś tam...
Tak, ale panie Leszku, jednak literatura, takie są pojęcia, które występują, no bo trudno mówić, że wiek jakiś, no jaki. W takim razie, że widzę, że dużo ma pan takich pouczających, narzucających trochę określeń, ale dobrze. Dziękujemy panu bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Wszystkiego dobrego. Może z tą... Panie proszę, bardzo proszę, bo...
Tak, bardzo dziękuję. Ale... Oczywiście każda, na tym polega ciekawość świata, że każdy z nas ma własne poglądy, może je wygłosić, może je przedstawić i po prostu ma jakiś zasób doświadczeń, możliwości. No wiek prokreacyjny jest jednak określony bardzo, bardzo jednoznacznie i tutaj wiadomo, że w pewnym wieku... kobieta może urodzić dzieci, a w innym wieku już nie może urodzić, kiedy ten okres minie. To nie jest ani techniczne, tylko to jest po prostu, powiedziałabym, biologiczne i tu nic się na to nie poradzi.
Szymowi, a jeszcze może ja dołożę od ciebie, przepraszam, bo przykład idzie Szwajcaria. Mały kraj, mała ludność, bogaty bardzo, ale to są inne, no całkowicie
bardzo
inne.
Bogaty kraj,
Luksemburg, prawda, księdz. To są całkowicie inne już rodzaje, skąd to bogactwo się wzięło. Normalnie wiemy, że duża populacja, tak zwana klasa średnia, buduje potęgę państwa ekonomiczną, militarną i tak dalej. Klasa średnia, czyli ludzie żyjący na takim poziomie wyższym niż ten ubogi, niż ten taki, prawda, minimum, się do mnie mówią socjalne.
Proszę ojca, no dyskusja o tym, dlaczego jedni są bogaci, a inni są biedni, jest dyskusją nieskończoną po prostu.
Można całą noc przejść.
Tak, i możemy do rana dyskutować.
A tak
i
samo
też
bronimy polskiej, jest zdrowa żywność, gwarantuję panu, bo ja bym się teraz głupił, bo ja tyle programów prowadziłem, rozmawiałem z troma ludźmi, którzy naprawdę udowadniali, że są najwyższe standardy stosowane, są zwierzęta specjalnie hodowane, wędzone i tak dalej. No to, że pan nie trafił, to akurat nie wiem. No, skoro Niemcy kupują na zaczęsienie nasze produkty, przyjeżdżają tuż za granicę, Czesi i inne też narodowości, więc coś w tym musi być, nie tylko cena.
Pan chyba mówił o marnej dbałości w pewnych miejscach. O to, żeby produkować dobrą żywność. I ma rację pod tym względem. I tutaj trzeba po prostu więcej przykładać uwagi do tego, żeby ten surowiec, który jest dobrej jakości, żeby był dobrze po prostu wykorzystany, prawda? To, co zostało w rolnictwie wyprodukowane, żeby nie było marnotrawione przez złe przetwórstwo. I tu oczywiście jest bardzo wiele do zrobienia. Zawsze może być lepiej po prostu.
Tylko ceny grają rolę, jak pan mówi. No, nasza wołowina przecież jest rozchwytywana, prawda? W wszystkich krajach europejskich, a do nas znowu nieuczciwe firmy sprowadzają mrożonki.
Niestety mamy dużo sprowadzanej złej żywności i dlatego rolnicy mają rację, protestując przeciwko temu.
Tak, ale żeby nie kończyć na jedzeniu, bo byłoby tak, prawda,
no tak, nieładnie.
Nie za bardzo, bo przecież mamy sprawy naprawdę górnolotne, duchowe, tutaj no, życie ludzkie chociażby, o którym było tyle dzisiaj powiedziane. Więc pani profesor, no, jakoś podsumowujemy, czy jeszcze telefon, bo mówimy o demografii.
Możemy odebrać telefon.
Dobrze, no to odbieramy. Może ten akurat, proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Można, tak?
Tak, tak, jest pani na antenie, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy. Kto jest i skąd?
Krystyna, pozwolę na skłania.
Pozdrawiam.
Chciałam tylko podziękować, tak. I króciutko, no może problemów, ale słuchając jeszcze części telewizyjnej, pani profesor była łaskawa, się akcentowała tę ustawę aborcyjną, którą wprowadzono w 1956 roku. Chodzi mi, bardzo jestem tak króciutko pod wrażeniem spotkania z panią mecenas Kessler z Ameryki, kobieta z gwałtu, prawda? Więc uważam, że jednak to, co ksiądz Tyczyń profesor walczył w 50-tych latach, żeby jednak ta ustawa była ochroną całością, prawda, człowieka, bez względu, czy właśnie eugenika, czy z gwałtu. Ta kobieta, Kessler, się rozmawiałyśmy sobie, się było na aul w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, burzliwa dyskusja, zachwyciła mnie swoją miłością do Boga. Właśnie pytam jako psycholog, mówię, jak miała obraz ojca, skoro nie znała go. Więc powiedziała, że mając 18 lat dowiedziała się, że dopiero była adoptowana tam, prawda, przez bogatą rodzinę. Więc kiedy 18-letnia dziewczyna zobaczyła pismo z sądu, że ma zobaczyć swoją prawdziwą matką, wtedy się dowiedziała. Więc była pełna podziwu dla jej wiary, że mimo nacisku z każdej strony sąsiadek podjęła ryzyko, brzydko mówiąc, dla miłości, dla tego dziecka. Więc uważam, że tu jednak na pewno pani psa też się zgodzi, zgodnie z nauką katolicką Kościoła, Jana Pawła II, pełna ochrona. Więc ta kobieta stanęła na wysokości zadania, podjęła decyzję, że rozpocznie studia prawnicze, by pomagać takim osobom jak ona. Więc gromadzi tam w Ameryce, ponieważ te osoby właśnie wpadają szybko w depresję, podejmują, odbierają sobie życie. I tu sprawa też depresji, no to już jest trochę też nadmuchany taki problem. Tu były też różne konferencje na Katolickim Uniwersytecie, więc stwierdzono, że jednak to jest zagłuszanie wyrzutów sumienia. To, co było wcześniej mówione, prawda, Kościół, nasza wiara jednak obstaje przy konfesjonale, przy osobistym rachunku sumienia, a tam właśnie psycholog to wszystko ma załatwić, psychiatra dołożyć. Także tutaj bardzo bym właśnie jakoś tak, prawda, no to pełne poszanowanie życia i jednak No to jest dzieło Boże, także no i to tylko tyle. Bardzo dziękuję i szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo Pani dziękuję za ten głos. Oczywiście wszystkie takie przykłady bohaterstwa, bo tak to trzeba powiedzieć, osobistego i pewnej siły takiej i siły psychicznej i siły moralnej, którą ta pani miała. No trzeba to upowszechniać, trzeba to podziwiać, trzeba po prostu mówić o tym, ale ta pani dostała, co pani wymieniła tutaj, ta pani dostała też wielkie wsparcie od swoich przybranych rodziców. To także trzeba wiedzieć, że także naszym obowiązkiem jest udzielanie wsparcia, udzielanie pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują. I jakoś próbować, starać się pobudzić w sobie pewną wrażliwość i widzieć wokół siebie tych, którym możemy pomóc. Bo zawsze jest tak, że no, jeśli ktoś chce, to zawsze widzi, zawsze może udzielić innym pomocy. I tutaj oczywiście jest niezwykle ważne, żeby człowiek, który znajduje się w trudnej sytuacji, w bardzo trudnej sytuacji, w sytuacji bez wyjścia, spotkał kogoś, kto po prostu zwyczajnie poda mu rękę, pomoże. Czy będzie to kapłan, czy będzie to ktoś z rodziny, czy będzie ktoś z przyjaciół, czy będzie ktoś lekarz, czy ktoś zupełnie obcy, kto stanie na jego drodze jak anioł i pomoże, to wtedy oczywiście jest to bardzo ważne. Stąd poza wszystkim, o czym mówimy tutaj, poza demografią, która jest niezwykle ważna i pokazuje pewne procesy masowe, także wielkie, to też ważny jest taki wzajemny stosunek poszczególnych ludzi do siebie, wzajemny stosunek do otoczenia, do środowiska, do bliskich swoich, co jest najważniejsze, a także do tych, którzy może są zupełnie nam obcy, a może potrzebują czasami tylko dobrego słowa czy innego rodzaju pomocy. I o tym powinniśmy zawsze pamiętać. Dziękuję pani za ten głos. Myślę, że ojciec redaktor powie, że to tak. Też będzie dobre podsumowanie.
Podsumowanie, bo urok rozmów niedokończonych jest taki, że są one niedokończone. To znaczy moglibyśmy jeszcze mówić. Może warto jeszcze kiedyś się pani profesor zaprosić, pokusić, żeby jeszcze z Polakami rozmawiać. Ale mówimy, rozmawiamy po to, żeby te elementy, które są odpowiedzialne za działanie, działały, bo to nie jest tak, że tylko nie mamy co robić z czasem, więc sobie tak wieczorami gwarzymy. Ważna jest też konsekwencja, bo pamiętajmy, że społeczeństwo pamięta też i wyciąga wnioski rozumne i tylko tyle może. Dziękuję za przybycie pani profesor, za tyle godzin spędzonych i w drodze, bo przecież dojazd do nas trwa. I także w studio, w radiowym i telewizyjnym i za te wszystkie tutaj mądre rzeczy i te takie właśnie wyczulenie na to, co warto sobie zapamiętać, jeśli chodzi o demografię i demograficzne dane.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja. Także widzów telewizji Trwam. Będę zaszczycona, jeśli będę mogła jeszcze kiedyś otrzymać zaproszenie i móc porozmawiać. Także z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo, z Panem Bogiem. Pani poseł profesor Józefina Hrynkiewicz, przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej. To jest ważne też agenda. Była naszym Państwa gościem. Dziękuję za telefon.